Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat: powstanie wielkopolskie 1918-1919. W studiu Radia Maria goście pan Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.
Witamy Szczęść serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. Doktor habilitowany Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Witamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Doktor Zdzisław Kościański, historyk, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Witam.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Kłaniam się.
Dziękujemy bardzo, że panowie przyjęli zaproszenie też.
Dla nas to zaszczyt.
Dla nas też, no bo mamy to święto. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę, że 27 grudnia to Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dziękujemy. Jak mówił, Powstanie Wielkopolskie było wielkim sukcesem i to należy podkreślić. Gdyby nie ono, nie byłoby Poznania z Ostrowem Tumskim czy Gniezna w granicach państwa. Nie wiem, czy takie państwo polskie bez swoich korzeni utrzymałoby się na mapie. Tak, 11 listopada jest Dniem Niepodległości, ale państwo polskie ukształtowało się, kiedy dołączyły do niego Poznań i Gniezno. Dlatego Powstanie Wielkopolskie jest ważnym wydarzeniem. Dziękuję za to, że święto 27 grudnia wpisze się na stałe jako Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Cześć i chwała bohaterom. Cieszymy się, bo to też, myślę, to nasze spotkanie, już pierwsza część po 18.15, teraz druga część na antenie Radia Maria, tak nas nastroi do tego, żebyśmy może i trochę przylgnęli do uchem, sercem, myślą do tego, co działo się podczas Powstania Wielkopolskiego, czy w ogóle jak doszło do tego powstania. Może panowie też by pomogli nam i pokazać to jedno z wielkich czterech zwycięstw, też może jakąś genezę wybuchu, co działo się, prawda, że do tego zwycięskiego powstania doszło.
Ja oddam kolegom historykom głos, bo najlepiej zrobią i opowiedzą historię powstania. Chcę tylko pewien porządek wprowadzić. Mówimy o jednym z czterech zwycięskich powstań, czterech zwycięskich insurekcji. Pierwsze to było Powstanie Wielkopolskie 1806 roku. Wybucha na wyraźną prośbę, wręcz żądanie cesarza Napoleona, który wysyła do Poznania przyjaciół wtedy generała Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego. Mamy to Powstanie Wielkopolskie 1918 roku. Mamy trwające 5 dni powstanie w Sejnach. Bardzo ważny 37 rok, powstanie sejneńskie, i mamy czwarte powstanie zwycięskie, to jest trzecie powstanie śląskie. Trzecie powstanie śląskie jest uznawane jako jedno z tych czterech zwycięskich powstań. Ewidentnie, jeśli mówimy o spektakularnym sukcesie militarnym, o zdobyczach wojennych, to absolutnie tutaj Powstanie Wielkopolskie tego 1918-1919 roku w zgodnej opinii historyków uchodzi za najbardziej wartościowe, największe, jeśli chodzi właśnie o te zdobycze i militarne, i w sensie granic. Wielkopolska znajduje się w granicach odrodzonej ojczyzny.
Dziękuję. To był pan Przemysław Terlecki, historycy. Pierwszy może pan profesor Olaf Bergman.
Jeżeli mówimy o genezie powstania, to no trzeba sięgać, starać się przynajmniej sięgnąć jak najgłębiej w tą genezę, czyli no głęboko wiek XIX, poszukując no i wcześniejszych, czy omawiając wcześniejsze zrywy tutaj zbrojne Wielkopolan, od powstania kościuszkowskiego, niektórzy nawet tutaj sięgają do Konfederacji Barskiej, poprzez właśnie wspomniane przed chwilą powstanie 1806 roku, no Wiosna Ludów 1848, a także udział Wielkopolan bardzo liczny, bardzo ważny, też jako te zaplecze aprowizacyjne w powstaniu listopadowym i w powstaniu styczniowym, czyli tych powstaniach, które były w zaborze rosyjskim. Natomiast ta droga zbrojna była jedną tylko z tych dróg Wielkopolan ku niepodległości, o której przez ten cały wiek XIX cztery, a może nawet pięć pokoleń Wielkopolan nie zapomniało. taką drogą specyficzną była droga pracy organicznej, czyli pracy u podstaw, która zaczęła się rozwijać po klęsce powstania listopadowego, aczkolwiek pierwsze takie, można powiedzieć, symptomy tego już były wcześniej, w latach 20. No mam tu na myśli przede wszystkim działalność generała Chłopowskiego, no później takie symbole tej pracy organicznej, no to Karol Marcinkowski, postać Hipolita Cegielskiego, no i kolejnych pokoleń. Z każdym pokoleniem tych organiczników było więcej. No taką czołową postacią, o której tutaj też, no choćby z racji miejsca, gdzie jesteśmy, należałoby wspomnieć, no to ksiądz Piotr Wawrzyniak, który tworząc no to zaplecze finansowe, można powiedzieć, no to zaplecze finansowe właśnie organiczników, które no pomogło chociażby w wykształceniu setek młodych ludzi, którzy później również tą pracę organiczną się włączali. To tak najkrócej można powiedzieć na temat tej genezy XIX-wiecznej, natomiast no, szukając czasów nam bliższych, no ten koniec wieku XIX, to był niebywały wzrost aktywności społeczeństwa, nie tylko takiego patriotycznego, ale ogólnego. Tu rodzi się kultura masowa. To społeczeństwo jest zupełnie inne niż było na początku wieku par i elektryczności. No i tutaj mamy ruchy młodzieżowe, sportowe, towarzystwa śpiewacze, towarzystwa abstynenckie. Było no, ta aktywność, można powiedzieć, na wielu, wielu polach. Wielkopolan była po prostu gigantyczna, co pozwoliło znowu stworzyć bardzo takie zwarte, solidarne społeczeństwo, w którym no, właściwie oczywiście położenie poszczególnych jednostek było różne, ale w tych sprawach narodowych wszystkie grupy społeczne, wszystkie warstwy były bardzo solidarne, wyśmienicie zorganizowane. No i efekt był taki, że jak wybuchła wielka wojna pomiędzy zaborcami, to no, Wielkopolanie już przeczuwali, że być może ta niepodległość jest bardzo blisko.
Przetrwaliśmy jako naród 125 lat. Jako naród, to jest ważne.
Czy przetrwaliśmy? Raczej powstaliśmy jako naród, tak? Mhm. Gdyż wiek XIX no, to jest wiek tworzenia się narodów i udało się pomimo tych niesprzyjających warunków, jakim była no, polityka zaborców, no tu akurat zaborcy pruskiego, nasilenie tej antypolskiej polityki, no to jest oczywiście po zjednoczeniu Niemiec w czasach Bismarcka i udało się jednak tym Polakom, też organicznikom, ale też poprzez no, podtrzymywanie tej tradycji, wielkiej tradycji polskiej historii, zachowanie języka również, stworzyć naród. Naród, czyli taką można powiedzieć społeczność, w której wszyscy członkowie mają poczucie świadomości narodowej. Na początku wieku XIX posiadały tylko elity. W 1914 roku już wszyscy.
Dziękuję, doktor Zdzisław Kościański.
Jak spojrzymy właśnie na wiek XIX, to w pierwszej połowie XIX wieku nie było wstydem, żeby syn szlachecki, zubożały, podjął wyzwanie i żeby, powiedzmy, przygotowywał się do zawodu oficerskiego. Było to rzeczą normalną. Ale już po roku 1848 podjęcie takiej drogi było już niewłaściwe i to, co właśnie pan profesor tutaj, Olaf, wspomniał, szczególnie druga połowa XIX wieku, kiedy to przygotowano szereg ustaw godzących imię polskie, kiedy podjęto właśnie tworzenie takich działań, które miały wypaczyć, spowodować, żeby Polacy nie wybierali pewnych dróg, spowodowało, że Polacy nie byli chętnymi, żeby podejmować właśnie działania związane z awansem chociażby oficerskim. Władze pruskie, były też jednostki, które ten awans miały, tu chociażby ród wielkopolskich Radziwiłłów, którzy dochodzili do stopni bardzo wysokich wojskowych. W większości jednak były to stopnie niższe. I z tego tytułu myślę, że ten wiek XIX, kiedy rośnie ta świadomość obywatelska, druga połowa wieku XIX, kiedy ona jeszcze bardziej się ugruntowuje, powoduje, że to przygotowanie narodowe staje się coraz bardziej obecne. że Prusak no jest Prusakiem, Polak jest Polakiem, komisja kolonizacyjna, która ma wykupić polskie majątki, no widzi, że szereg tych działań polskich, które się uczą gospodarować, to, że mamy tych organiczników i powiedzmy sobie szczerze, no ci organicznicy na początku, no to byli przykładowi przedstawiciele szlachty ziemiaństwa, którzy uczyli się gospodarować. Majątek Dezyderego Chłopowskiego, który miał w Turwi kształcić tych oficerów, no powodował szereg zdziwienia, że herb został zastąpiony zegarem, że podejmuje się pewnego rodzaju produkcje, które nie były powszechne, jak chociażby tutaj sadzenie pasów śródpolnych, które miały podnieść wyższy stopień gospodarczy i wyższe plony, czy też tworzenie różnego rodzaju gospodarstw rolnych. To powodowało, że ta walka z Niemczyzną stawała się coraz bardziej efektywna. To, że były nauczyciel, który traci pracę, staje się przedsiębiorcą, staje się największym producentem, najpierw sprzedawcą części metalowych, potem staje sam wśród tych, którzy tworzą Bazar Poznański, to właśnie Hipolit Cegielski, no powoduje takie nie inne zachowania, które powodują, że ta walka o imię Polaka staje się coraz bardziej popularna i coraz bardziej ma także i sympatyków wśród ludności no, pochodzenia niemieckiego.
Jak Prusaków musiało to boleć, że najnowocześniejsze wówczas maszyny, urządzenia muszą kupować u Polaka Hipolita Cegielskiego, jak ich bardzo bolało, że najnowocześniejsze rolnictwo, nie tylko w Polsce, ale wówczas w Europie, właśnie tworzy Dezydery Chłopowski. Uczy się od Anglików. Jeździ tam jako zwykły rolnik, chłoporobotnik. Uczy się, podgląda to wszystko. Jest twórcą pierwszej książki takiego nowoczesnego rolnictwa. Tworzy Gorzelnie, która do dzisiaj uchodzi po prostu za wzorzec produkcji alkoholu, i Niemców to wszystko no, wścieka. Oni nie mogą po prostu na to patrzeć, że Polacy wyprzedzają ich, mimo że oni robią wszystko, żeby im było ciężko, żeby się nie udawało. Oni wyprzedzają ich w wielu tych obszarach o kilka długości. Nie nadążają za nimi.
Można śmiało powiedzieć, że polityka prowadzona przez Niemców na zagarniętych ziemiach spowodowała wybitny wzrost tożsamości narodowej wśród Polaków. Ta polityka doprowadziła do tego, że Polacy poczuli się społeczeństwem prześladowanym, które musi walczyć o swoją tożsamość i które musi przeciwstawić się tym dążeniom niemieckim. Niemcy, gdyby prowadzili inną politykę wobec Polaków, być może nie osiągnęliby tego efektu. Nie można się dziwić, że nastroje w społeczeństwie polskim ewoluowały w taki sposób,
no nie głaskali nas.
Także musiało się to zakończyć powstaniem. W innych zawarach zresztą było podobnie.
Znaczy tutaj troszkę uzupełniając to, co panowie powiedzieli, to można na to spojrzeć, na to, bo mówimy cały czas o tej najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy. Zwycięski dla Polaków, tym ostatnim akordem było właśnie powstanie wielkopolskie. Natomiast istotne jest również to, że no, toczyła się ona przez tam te 100 lat, tak? Czyli najdłuższa wojna. Natomiast tu z jednej strony mieliśmy społeczeństwo obywateli, tak, państwa pruskiego, polskiej narodowości, coraz bardziej tą narodowość odczuwających, tak, czy czujących, to co tutaj pan Wawrzyniec mówił, no Niemcy do tego troszkę doprowadzili swoją polityką, aczkolwiek to się raczej działo wszystko w granicach prawa, musimy o tym pamiętać, a z drugiej strony mieliśmy państwo niemieckie, urzędników, administrację, wojsko i tak dalej. I to, że myśmy tę wojnę wygrali, to jest też taki dowód po prostu na to, że wyższość inicjatyw prywatnych nad inicjatywami państwa zawsze musi być bardziej efektywna ekonomicznie. No, to są prawa ekonomii.
A jeżeli chodzi o te filary, tak, niektórzy mówią ojców niepodległości, wspominaliśmy po 18, mówiliśmy Korfanty, Dmowski czy Piłsudski, prawda? Bo to też jakby trzy różne osobowości, trzy różne nurty, a jednak w Wielkopolsce też no, znalazły się i miały bardzo duży wpływ, bo wiadomo, że potrzeba też wrażliwego narodu, który czuje, że przychodzi moment, ale są też ci, którzy no, są jakimś może impulsem, pokazują, w którą stronę powinniśmy pójść.
Znaczy dla Wielkopolan niewątpliwie nawet takim ojcem niepodległości numer jeden był Roman Dmowski. No jeżeli uważnie przestudiuje się najważniejsze prace Dmowskiego, powstały jeszcze przed I wojną światową, czyli Myśli nowoczesnego Polaka, czy Niemcy, Rosja i kwestia Polska, w tych książkach się ta Wielkopolska i Wielkopolanie pojawiają. Pojawiają się jako pewnego rodzaju właśnie wzór. On tą bierność Polaków przecież piętnuje i pokazuje, że jednak Polacy tu w Wielkopolsce potrafią być inni i tacy powinni być zahartowani z Niemczyzną, a z drugiej strony zwraca uwagę, że Niemcy są no, największym niebezpieczeństwem dla Polaków, bo są kulturalnie, można powiedzieć, cywilizacyjnie na wyższym poziomie, czego nie było można oczywiście powiedzieć o Rosjanach. Czyli no, te hasła Dmowskiego musiały w Wielkopolsce padać na podatny grunt i no, jego popularność w tych latach właśnie no, od początku mniej więcej XX wieku nieustannie w Wielkopolsce wzrastała. Natomiast takim drugim najważniejszym moim zdaniem ojcem niepodległości, ja tutaj coraz więcej tych ojców niepodległości powstaje, tak? Coraz więcej ich wymieniamy. Natomiast no bo ja uważam osobiście, że było tych trzech najważniejszych, czyli Dmowski, Piłsudski i Paderewski. Natomiast dla Wielkopolan niewątpliwie drugim najważniejszym był Paderewski, chociaż z Wielkopolską właściwie nie związany, ale właśnie poprzez ten swój przyjazd w grudniu 1918 roku. No, był tą iskrą zapalną, która doprowadziła do wybuchu powstania. No, na to też można tak spojrzeć różnie, gdyż no, my mówimy, poznaniacy witają Paderewskiego, czy w Ostrowie go witają, no bo tu Polskę niesie, w pewien sposób tak, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, no to był najsławniejszy Polak tej epoki. No, jeżeli jak taka gwiazda przyjeżdża, to zawsze zainteresowanie jest wielkie. No, ja swoim studentom tłumaczę w ten sposób, że jakby na dworzec w Poznaniu przyjechali Rolling Stonesi, a to była gwiazda tego formatu wówczas, to też by pół Poznania przyszło.
Słuchacze spoza Wielkopolski mogą tego jak gdyby nie do końca rozumieć i czuć, że przyjeżdża rzeczywiście ówczesny celebryta, który wypełnia sale koncertowe w Stanach Zjednoczonych, w Europie, gdziekolwiek się pojawi, to ma wianuszek, wręcz fan klub, fanek, miłośniczek jego i gry, i urody także były w nim, no, zakochiwały się w nim od pierwszego wejrzenia. Latały za nim z nożyczkami, żeby zdobyć pukiel włosów tych kędzierzawych kręconych, ale przyjeżdża także przyjaciel prezydenta Stanów Zjednoczonych. To był ten Polak, który miał bezpośrednią, osobistą relację z prezydentem Wilsonem, którego jak gdyby zainspirował, żeby się zainteresował sprawą polską, i powiedzmy sobie szczerze, że to dzięki Paderewskiemu Ameryka upomina się o Polskę. Mówi o powrocie Polski na mapę świata, na mapę Europy. To jest ta ważna, bo my się koncentrujemy na tym przyjeździe, na tej iskrze, która wyzwoliła ten potencjał powstańczy. Natomiast nie zapominajmy, że on również no, odegrał gigantyczną rolę w tej dyplomacji z Ameryką. To głos Ameryki musiał być wzięty pod uwagę i to Amerykanie powiedzieli, rysujemy nową mapę Europy, Polska musi się na niej znaleźć.
Pamiętajmy o tym, że Paderewski tu przyjechał z bardzo ważną misją do Polski. On jechał przecież na rozmowy do Warszawy z Piłsudskim. W wyniku tych rozmów Dmowski i Piłsudski porozumieli się co do przyszłego kształtu Polski. I ważne jest to, że on w tych rozmowach nie zapomniał o Wielkopolsce. Ten jego przyjazd po drodze do Wielkopolski spowodował, że Wielkopolska stała się również tematem tych rozmów.
I tutaj pan Wawrzyniec bardzo zgrabnie przeszedł do tej kolejnej ważnej rzeczy, mianowicie porozumienia dwóch czy trzech, tak, największych wówczas polskich mentorów mężów stanu, czyli Piłsudskiego, Dmowskiego i Paderewskiego. Paderewski był tym kompromisem jako premier, no bo nie wzbudzał takich emocji, jak wśród lewicy wzbudzał negatywne Dmowski, czy wśród prawicy wzbudzał Piłsudski. Czyli był to kompromis dwóch wielkich Polaków, ludzi bardzo się różniących. tych wszystkim praktycznie. Natomiast już na samej konferencji pokojowej tu uzupełnią się idealnie Paderewski z Dmowskim. To czy historycy, czy też pamiętnikarze wspominają, że Dmowski był tym taką częścią, można powiedzieć, która w swoich wystąpieniach, zresztą genialnych wystąpieniach, opierała się na takiej czystej logice, wielkiej erudycji, a Paderewski grał na uczuciach, był w końcu wielkim artystą. Tu zresztą można słuchaczom sprzedać jedną wspaniałą anegdotę, mianowicie podobno Lloyd George spytał Paderewskiego na konferencji pokojowej, czy panie Paderewski, on był wówczas premierem rządu polskiego, jest jakimś krewnym tego sławnego artysty, na co Paderewski odpowiedział, no to ja jestem. Na co Lloyd George stwierdził, no cóż, będąc tak sławnym artystą, został pan premierem. To jest dopiero upadek.
No i ten premier, trzeba powiedzieć, troszeczkę później, kiedy rozpoczynają się walki o Lwów, apeluje do Wielkopolan, żeby Wielkopolanie udzielili pomocy. I tam właśnie pomoc, która poszła z Wielkopolski, w jakiś sposób doprowadziła, że Lwów, miasto bardzo polskie, o czym dzisiaj może mało pamiętamy, stał się polski.
Jako jedna z pierwszych jednostek, która ruszyła na odcież Lwowa, była pierwsza kompania skautowa. To był zalążek wojsk wielkopolskich, pierwsza zorganizowana jednostka wojskowa, która powstała jeszcze w momencie trwania powstania, zanim jeszcze dowódcą powstania został Dobor Muśnicki, który stworzył jednolitą armię Wojsko Wielkopolskie.
Powiedzmy też, wytłumaczmy rolę Paderewskiego, bo może ktoś sobie utożsamić, że no przyjechał ktoś, kto stał się przywódcą powstania wielkopolskiego. Nie, Paderewski nie miał w ogóle takich aspiracji. On nie przyjechał z takim zamiarem, żeby wywołać powstanie wielkopolskie, w ogóle powstanie zbrojne, insurekcje. Witali go tak samo Niemcy, jak i Polacy. Dzieci miały wolne, przyszły szkoły, żeby witać znanego pianistę, wirtuoza. Natomiast Paderewski bardzo szybko się zorientował, że sytuacja wymyka się trochę spod kontroli. Nawet gazety wówczas, pierwsze dni polskie gazety piszą, że...
O chorobie, tak.
Tak, choroba. On zachorował taktycznie, on się po prostu wycofał. Mhm. Wiadomo było, że wielkie mocarstwa prowadzą rozmowy i zastanawiają się, jak ten nowy porządek w Europie ułożyć. I Paderewski nie mógł się do tego przyłożyć, że staje na czele jakiegoś buntu, jakiejś lokalnej nawet, ale jednak insurekcji militarnej. I bardzo się też przytomnie w tym wszystkim zachowywał. Też wykazał wielką klasę. Zostawił tutaj miejsce dla naszych miejscowych przywódców, dla Naczelnej Rady Ludowej, dla Korfantego właśnie, dla księdza Adamskiego. Także tu też pokazał wielkość Paderewski, za co my go dzisiaj też cenimy. To jest też ta duża wartość.
Mówiliście trochę o kapłanach tak zaangażowanych. Może też, żebyśmy lepiej to zrozumieli, jaką oni rolę pełnili, bo wiadomo, tą duchową, jako przywódcy, jako ci, którzy myślą o tym wymiarze duchowym narodu tutaj, bo możemy mówić o kobietach, o mężczyznach, bo panowie nawet mówili dzięki matkom, dzięki temu, co kobiety
przekazały
w domach, ale może najpierw właśnie o kapłanach.
Biorąc pod uwagę stan inteligencji w zaborze pruskim, biorąc pod uwagę, że nie było możliwości kształcenia poza Berlinem, Monachium, Wrocławiem niemieckim, praktycznie w zaborze pruskim była niewielka ilość inteligencji. Znaczącą liczbę wśród ludzi z wykształceniem tutaj inteligenckim to była grupa właśnie księży. Biorąc pod uwagę możliwości kształcenia, które Kościół wprowadził, a także Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk poprzez zapomogi, wykształcono dość znaczną grupę księży. W samym tu arcydiecezji poznańskiej była to grupa blisko 570 księży, z kolei w arcydiecezji gnieźnieńskiej 270 osób. I możemy powiedzieć, że ta grupa, która w jakiś sposób niosła i odwagę, i kompetencje, i poświęcenie w tamtych czasach, i zaborów, a potem w czasie powstania wielkopolskiego, była to grupa dosyć ważna. Ważna właśnie w kształtowaniu religijnym, społecznym. Trzeba powiedzieć, że księża stali na czele towarzystw, grup społecznych różnego rodzaju i spółek zarobkowych. Oni dawali jakby pewną gwarancję stabilności. Z drugiej strony księża wchodzili w skład przedstawicieli parlamentu, byli dość licznie wybierani od roku 1848 do czasów I wojny światowej. To była grupa 48 polityków. Ci politycy byli wspomagani przez księży, którzy byli w poszczególnych parafiach. Możemy powiedzieć, że ta grupa, bardzo ważna, powodowała, że w czasie, kiedy państwo pruskie walczyło z religią, kiedy walczyło z tymi, którzy walczyli o otrzymanie ziemi, odgrywali coraz większe znaczenie. To już kolega wspominał wcześniej o księdzu chociażby i Wawrzyniaku. Tu księża w jakiś sposób powodują, że ta siła wewnętrzna między innymi tutaj jest coraz większa i ta siła wewnętrzna nie tylko księży arcydiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, ale i te księży, którzy byli na Pomorzu, oni tworzyli jedną grupę. Wśród tych księży szczególnie zwracam między innymi uwagę ksiądz Stanisław Adamski, który nazywany był niekoronowanym królem Polaków. Tak nazywali Niemcy tego kapłana. On stał na czele spółek zarobkowych, ale jednocześnie był tym, który w tym ciężkim okresie zaboru walczył o tą właśnie stabilność, pewność religijną, duchową. To on doradzał między innymi arcybiskupowi Dalborowi. To on, jak możemy powiedzieć, był człowiekiem takim bardzo ważnym obok innych tych księży. Ci księża w jakiś sposób powodowali, że religia stała była bardzo ważnym elementem w walce z Niemczyzną. To, że ksiądz jakiś, który był przedstawicielem, chociażby ksiądz Styczyński z Grodziska Wielkopolskiego, który walczył w parlamencie, mówi, że Polacy muszą mieć swoje królestwo polskie, powodowało, że ludność polska coraz bardziej utożsamiała się z tymi hasłami, że dzisiaj chociażby ksiądz Styczyński, mający pomnik w Grodzisku Wielkopolskim, są pewnymi tego rodzaju symbolami. Tych księży było bardzo dużo, a jednocześnie można powiedzieć, że kiedy przychodzi ta potrzeba związana już w okolicach budowania się państwa polskiego, szczególnie w czasie Sejmu Dzielnicowego, proszę zwrócić uwagę, że na 300 tutaj blisko tutaj tych delegatów tutaj, którzy byli 75, to byli przedstawiciele właśnie księży, czyli byli to ludzie bardzo ważni i jednocześnie budujący tą siłę właśnie moralną, duchową, państwową. I możemy powiedzieć, że kiedy już wybucha powstanie, ta grupa społeczna coraz bardziej się angażuje. I tu też wspominaliśmy o różnych elementach. I takim jednym z elementów to właśnie była ta strona religijna tych oddziałów powstańczych. Nie tylko ta strona organizacyjna, tu szczególnie arcybiskup Dalbor zwraca uwagę, że nie tylko ta strona właśnie, że ktoś staje się oficerem, ten duchowny, tylko właśnie ta strona moralna jest bardzo ważna. Dotarcia do poszczególnych wiernych, przekazywanie ich tej siły duchowej. I także mamy i tych, którzy byli urzędnikami, tak jak ksiądz Dykier w organizacji, potem ksiądz Prądzyński, ale mamy też takich zwykłych księży, jak tutaj powiedzmy ksiądz Bolt chociażby, który walczył o tą polskość, podobnie jak ksiądz właśnie wspomniany przeze mnie Adamski. Oni wielokrotnie byli w tych czasach pruskich jeszcze, byliby szykanowani, odbierali kary, ale trwali przy tej polskości, trwali przy tej wierze, chociaż no, wydawałoby się, że ta niepodległość to będzie bardzo daleka. Ale właśnie ta praca organiczna powodowała, że i Kościół w jakiś sposób stawał się coraz silniejszy duchowo, ale jednocześnie i wpływał na swoich wiernych i oni też łączyli się ściśle z księżmi.
Ale powiedzmy też, że to było wtedy normalne i oczywiste, że ksiądz mógł angażować się w życie społeczne i polityczne.
Tak, on się angażował.
Mógł kandydować do parlamentu. To była wtedy no, taka rzeczywistość. Nikt w tym nie widział niczego zdrożnego. Byli traktowani właśnie księża przez swoje wykształcenie jako ci lokalni liderzy i te pierwsze dni powstania wielkopolskiego, w ogóle wyobraźcie sobie państwo, bez internetu, bez telefonów komórkowych, ta wieść o powstaniu, które wybuchło w Poznaniu, w ciągu 2-3 dni rozchodzi się po całym Poznańskim, dociera wszędzie i często jest tak, że to ksiądz właśnie bierze na siebie trud organizowania tych pierwszych oddziałów powstańczych. On pierwszy mobilizuje, chodzi od domu do domu, organizuje spotkania i mówi, chłopaki, co robimy? Bierzemy za broń, robimy oddziały, idziemy do powstania. To właśnie ci księża często lokalnie są tymi pierwszymi dowódcami, liderami, nie tylko religijnymi.
Więc widząc te zaangażowanie patriotyczne księży Polaków, w pewnym momencie zaczęli utrudniać wstępowanie im do seminarium. Więc tych księży polskich było coraz mniej, ale tym większa chwała tym, którzy
byli
i którzy walczyli na rzecz niepodległości kraju.
Ale też mamy wiele takich sylwetek, które no, pokazują ich po prostu siłę taką wewnętrzną. Niektórzy się czuli tymi właśnie jakby i żołnierzami. Niektórzy tutaj, jak chociażby tutaj biskup Jedwabski, będący jeszcze nie w pełni księżem, walczy tutaj jako zwykły żołnierz. Są takie postacie, jak chociażby ksiądz Mateusz Zabłocki, który walczy w okolicach tutaj Gniezna. Okazuje się, że kiedy zostaje ujęty przez Niemców, zostaje skazany na karę śmierci. Tu dzięki pastorowi udaje mu się uniknąć losu rozstrzelania, ale kiedy przychodzi rok 1939, okazuje się, że znów, kiedy dowodzi obroną w okolicach Gniezna, kiedy zostaje przewieziony do Inowrocławia, znów ma wydany wyrok śmierci w 1939 roku i zostaje rozstrzelany. Tych postaci jest bardzo dużo i podobnych charakterach. Widać, że tutaj państwo niemieckie no, starało się zbierać informacje wcześniej, ale także i później w okresie II wojny światowej na temat między innymi księży. Księży, którzy w tym czasie pełnili tą funkcję właśnie tych przewodników ludzi. To byli właśnie księży.
Panie doktorze, ale powiedzmy też taki ciekawy dosyć wątek, mało i czasami pomijany wręcz w literaturze, w książkach o powstaniu wielkopolskim. My jadąc dzisiaj z Poznania do Torunia, o tym rozmawialiśmy, doszło do ciekawej sytuacji, że Niemcy katolicy stanęli po stronie powstańców wielkopolskich. Nie było to masowe i powszechne, nie było to wszędzie, ale akurat z okolic, gdzie pan doktor Kościański pochodzi, no
doszło. Z Bąszynia tutaj dochodziło do tych relacji właśnie polsko-niemieckich. I chciałbym tutaj zwrócić też na ten element, że Gestapo w okresie II wojny światowej zbierało informacje i zebrało o takich właśnie ludziach, którzy mieli niemiecko brzmiące nazwiska, 2500 nazwisk zebrano, którzy w okresie powstania wielkopolskiego no, stali się Polakami, prawda? W którymś momencie ta polskość zwyciężyła, ale to dzięki tym małżeństwom, że ta Polka, która była żoną, w jakiś sposób no, tutaj spowodowała, że już kolejni Krauzowie, Zenklerowie, Niczowie stali się Polakami.
I niemieccy katolicy.
Niemieccy katolicy.
No i tutaj mamy przyczynek do tego, jak istotna w tym wieku XIX czy na początku XX wieku było, jak istotne było jakaś taka spójność kwestii narodowych i religijnych w Wielkopolsce. Czyli z jednej strony mieliśmy protestantów, również Żydów w większości zniemczonych, którzy przez wiek XIX ulegli germanizacji. No i katolików, czasem Niemcy, tak jak Bamży tutaj poznańscy, to trochę wcześniejsza historia, no poprzez religię wchodzili w polskość. No, był to ten czynnik religijny, był na pewno no, niezwykle istotny, a na księża no, to były po prostu miejscowe elity. Tak?
Były też takie nieliczne przypadki, że nawet Kaczmarek zostawał Niemcem po latach.
No, jeżeli chodzi natomiast o nazwiska, no to Wielkopolsce, no moje nazwisko jest tutaj klasycznym przykładem.
Bergman?
Bergman, tak. Bergman przez 2N. Przed wojną w Poznaniu byli Bergmanowie, zarówno Żydzi, wyznawcy judaizmu, jak i Niemcy protestanci, jak i katolicy. Moja rodzina akurat była polska i katolicka, ale nazwisko, wiadomo, gdzieś jacyś przodkowie musieli gdzieś tam podobno z Saksonii przywędrować. Natomiast no później kojarzenie nazwiska na przykład z narodowością, no tu w Wielkopolsce kompletnie się nie sprawdza i tu też taką mogę anegdotkę sprzedać, mianowicie w 1921 roku powstało w Poznaniu takie towarzystwo Wioślarzy Polonia, które w zapisie miało, że członkiem może być tylko Polak i katolik, a najlepsza czwórka, jaką posiadali, to był Gittler, Feldman i bracia Hoppe. Więc no wiecie państwo, z tymi nazwiskami to...
To my sobie podrzuciliśmy, teraz państwo tego nie widzą, ale tutaj z panem Wawrzyńcem podrzuciliśmy sobie karteczkę, że z nazwiskami bardzo trzeba uważać, bo dziadek Angeli Merkel nazywał się jak?
Kaczmarek. A o kobietach, co panowie możecie powiedzieć? One też pewnie zapalały do walki o wolność, ale to one kształtowały to, co się dzieje, trzymały tego ducha, prawda?
O kobiety kulturę, zadbał w sposób duch. O kobiety zadbał w sposób szczególny, powiem tak od końca trochę, zadbał w sposób szczególny drugi dowódca powstania wielkopolskiego, generał Dowbor Muśnicki, który ustanowił specjalny krzyż wybijany matką poległych powstańców. To była jego, to była jego inicjatywa, to był jedyny krzyż, gdzie on postanowił uhonorować właśnie te matki, które stanowiły to, były tym ogniskiem domowym, które uczyły języka polskiego, uczyły patriotyzmu, uczyły pacierza mówionego po polsku i on w podzięce niejako za to, że dały powstańców, dały nam bohaterów, postanowił je również uhonorować. W zbiorach naszego muzeum jest taka matryca, którą wybijano te krzyże. My nie wiemy, ile ich w sumie zostało wybitych, ile matek zostało uhonorowanych, ale pokazuje to wielką troskę i docenienie właśnie tego trudu rodzicielstwa, macierzyństwa. Przecież były rodziny, były matki, które posyłały najpierw na pierwszą wojnę światową, potem do powstania wielkopolskiego nie tylko swojego męża, ale swoich synów. Były rodziny, gdzie pięciu chłopa z jednego domu szło do powstania wielkopolskiego. To był ojciec i jego czterech synów. Ten trud musiały dźwignąć także tego, że nie wracali oni wszyscy, musiały dźwignąć też kobiety.
Może tutaj warto wspomnieć, że panie w okresie powstania pełniły bardzo różnorodną funkcję w Poznaniu. Bardzo widoczne były chociażby przy okazji ofiarowania sztandarów wojskom, kiedy jako matki stały obok tych sztandarów, zbierały pieniążki. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że szczególnie na prowincji, kiedy doszło do walk, panie pełniły bardzo ważną rolę. Między innymi w walkach o Zbąszyń panie pełniły taką funkcję najpierw przede wszystkim w prowadzeniu rozpoznania. Rozpoznania dowódca frontu Kazimierz Zenkler wysyłał panie po to, żeby właśnie dowiedzieć, co się dzieje na przedpolu nieprzyjacielskim. To było bardzo ważne zadanie, bo w tamtym czasie, dzisiaj trudno sobie wyobrazić, rozpoznanie pełniło bardzo ważną funkcję. Linie frontowe niekiedy przebiegały, nie można było wykopać ciągłości okopów. Były to miejscowości i dobrze było wiedzieć, co planuje nieprzyjaciel, co posiada. Panie pełniły też bardzo ważną rolę w sanitariacie powstańczym. I nie tylko w Poznaniu, ale także i na przedpolu. Proszę zwrócić uwagę, że też i panie pełniły ważną rolę w zaopatrywaniu oddziałów. Tu między innymi w Niegolewie, pani Niegoleska wraz z paniami pełniła taką funkcję organizowania właśnie tego chleba ze smalcem i ogórkami. No do dzisiaj jest taka tradycja w Dakowych Mokrych, że kiedy się spotykają, to właśnie wspominają ten podrzęstunek z okresu właśnie powstania wielkopolskiego. A więc wielka rola dla pań. Bywały przypadki, no tutaj, kiedy panie przenosiły pewne informacje, przez granicę. Bywały też i przypadki, kiedy traciły tutaj życie. Tak stało się z nimi w okolicach Kopanicy.
Ale powiedzmy też, że to są czasy emancypacji. Kobiety wchodzą do polityki, wchodzą bardzo aktywnie do życia społecznego. Przykładem jest tego Polski Sejm Dzielnicowy, który obraduje w dniach 3-5 grudnia 1918 roku, który jest niejako zapowiedzią tego, co się wydarzy 27 grudnia, i tam kobiety uzyskują prawa bierne i czynne, wyborcze. Są delegatkami na Sejm, na Polski Sejm Dzielnicowy. Wśród nich ja zawsze lubię ten przykład, no bo on jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny. Delegatką jest pani Suchocka z Pleszewa, babcia naszej pani premier Hanny Suchockiej. Kobiety wchodzą do polityki, także zaczynają współdecydować o tym, co robią mężczyźni.
Którzy dominują, co prawda, ale są panie samoobecne na pewno.
Uzupełniając ten wątek, można powiedzieć, kobiet, to oczywiście można szukać wcześniejszych przykładów w wieku XIX aktywności takiej patriotycznej kobiet, no to takimi wielkopolskimi symbolami w okresie na przykład powstania listopadowego, no była choćby Klaudyna Potocka czy Emilia Szczaniecka, więc to, ta tradycja już miała no, dłuższy, można powiedzieć, okres
wsparcia finansowego.
Wsparcie finansowe, no, organizowanie jakichś lazaretów, no, i to w Warszawie nawet. Natomiast no, przez ten cały wiek XIX, to co mówiliśmy o tej emancypacji, jeszcze tej emancypacji nie było, czyli wychowanie dzieci, no to były głównie kobiety. Mężczyźni pracowali. Oczywiście kobiety na wsi też pracowały na roli i to ciężko. Natomiast ta odpowiedzialność za to ognisko domowe, za dom, za dzieci przede wszystkim, wychowanie dzieci, no to były matki, tak? Ale i te matki właśnie to, no co, no jakie były te ostoje polskości? Dom rodzinny, gdzie mówiono po polsku, chociaż te osoby poprzez pruską szkołę równie dobrze władały językiem niemieckim. To były wszystko osoby dwujęzyczne, tak? Natomiast no ten język polski uczyła matka, no czasami pewnie babcia, czy starsze rodzeństwo, być może raz po raz. No i no drugą, no to był kościół, parafia, tak? Natomiast już koniec tego okresu, jakbyśmy patrzyli, no to się rodzą te wiele różnorodnych organizacji i tam też jest ta, no można powiedzieć, no różne formy, tak, walki o język, krzewienie ducha patriotycznego i tak dalej.
Ale powiedzmy, jaką odwagą się wtedy też wykazywały, bo dzisiaj nam łatwo się o tym mówi, wiedząc, jakie szykany mogą na nie spaść, i spadały te szykany, za organizowanie czytelni ludowych, za czytanie zakazanej wówczas patriotycznej literatury po domach, organizowanie bibliotek, uczenie historii, to brały na siebie też kobiety. One za to były prześladowane i szykanowane.
No były, ale no też musimy pamiętać, że wiek XIX to było wspaniałe stulecie, tak, do pierwszej wojny światowej, więc tutaj wszystko działo się gdzieś w granicach prawa, że jeżeli porównujemy szykany, o których mówimy, pomijam może carską Rosję, ale ona też w porównaniu do stalinowskiej Rosji, to był kraj, można powiedzieć, olbrzymiej łagodności. Natomiast, mówiąc tak poważniej, no, dopiero wiek XX wprowadził coś takiego jak masowe szykany. Oczywiście zdarzały się przypadki jakichś tam kontrybucji, no ale, no, proszę Państwa, no, byli ci powstańcy listopadowi, Wielkopolanie, wracali do tych swoich majątków, rząd pruski im pogroził palcem, zabrał im na dwa lata, za dwa lata im oddawał, wsadził na pół roku do twierdzy, no bo jakaś kara musi być, no ale oddawał. Natomiast, no, proszę Państwa, w wieku XX to ci ludzie razem z rodzinami, rodziną dalszą i o bliższej nie mówię, no po prostu by zniknęła z powierzchni, a majątek zostałby zabrany. Wiek XIX to było naprawdę miłe stulecie.
Coś o pomyśle na Muzeum Powstania Wielkopolskiego, jest pan dyrektor.
Mówiliście, no tak, no mamy pomysł, to jest marzenie. Marzyliśmy o święcie, przez 103 lata marzyliśmy o tym święcie. Tak na poważnie od paru lat o tym dyskutowaliśmy, że jednak jest niedoceniane to powstanie wielkopolskie, że Polacy go nie znają i nie rozumieją. Nie mają świadomości, że to nie było tylko lokalne powstanie, gdzie chodziło o przegnanie tego zaborcy Prusaka znienawidzonego, że chodziło o coś więcej, chodziło o kształt odradzającej się ojczyzny, o jej granice i wschodnie, i zachodnie, z włączeniem kolebki państwa polskiego w te granice. Mieliśmy taki niedosyt, że nie mówi się głośno o udziale dużej, ponad 100-tysięcznej armii wielkopolskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, w tak zwanym cudzie nad Wisłą, który nie byłby tym cudem, gdyby nie zaprawiony w boju także żołnierz wielkopolski. Tam mamy w Bitwie Warszawskiej słynnego później, z zupełnie innych sytuacji, Andersa, wtedy podpułkownika, który jest dowódcą pułku ułanów i jak gdyby docenione absolutnie te szarże ułanów także przez samego Piłsudskiego. Wymarzyliśmy sobie to święto i się stało. W czerwcu pojechaliśmy z tym do prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go w imieniu powstańców wielkopolskich, w imieniu żyjących synów, prawnuków, wnuków. Praktycznie każda wielkopolska rodzina jakiś miała związek z powstaniem wielkopolskim. Okazało się, że bardzo szybko prezydent reaguje. W ciągu tygodnia jego inicjatywa ustawodawcza trafia do Sejmu. Mamy dziś to święto państwowe, nie dzień wolny i tak sobie wymarzyliśmy również, żeby kolejnym krokiem, szykujemy się do tego od 3 lat, od setnej rocznicy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości i wybuchu tego zwycięskiego powstania. Wówczas padły deklaracje ze strony władz miasta Poznania, że trzeba to pokazać w sposób atrakcyjny, nowoczesny, najlepiej w nowym muzeum, w dużym muzeum, obecne na Starym Rynku w Poznaniu, niedaleko tych Koziołków Poznańskich, niedaleko ratusza, w cudownym miejscu, także w zabytkowym obiekcie Odwachu. Ale pokazujemy tę wielką historię, te duże nazwiska na 340 metrach kwadratowych. Uważamy, że w ostatnich 30 latach ponad wolnej Polski powstało w tylu miejscowościach tyle pięknych muzeów, gdzie frekwencja dochodzi nawet do miliona, przekracza milion. Sprawdzałem niedawno w Wadowicach Muzeum Jana Pawła II, malutkie przecież, to jest prawie 300 tysięcy odwiedzających każdego roku i chcemy na 3000 metrów, ponad 3000 metrów kwadratowych, pokazać tę historię dochodzenia do powstania wielkopolskiego, właśnie tą pracę organiczną, te duże nazwiska, które pozwoliły nam przetrwać z tym językiem polskim i z Kościołem katolickim. Chcemy pokazać ten czyn zbrojny, bezpośrednie inspiracje także bohaterów powstania wielkopolskiego. Chcemy pokazać sukces powstania dla wolnej ojczyzny, który się zmaterializował 10 lat później na powszechnej wystawie krajowej słynnej PWC, która miała pokazać te osiągnięcia zjednoczonej już wolnej ojczyzny po 10 latach jej istnienia. Mamy na to pomysł, mamy scenariusz wystawy stałej, czyli wiemy, jaką historię chcemy opowiedzieć. Chcielibyśmy zaprosić, tak to dzisiaj się robi w świecie, najlepsze firmy, które potrafią zaprojektować taką wystawę. Ona musi być atrakcyjna, ona musi oddziaływać na nasze zmysły, na emocje. Ona nie może nas pozostawić obojętnymi. My po wyjściu z takiego muzeum chcemy zapragnąć wrócić do tego muzeum, a jeszcze czegoś nie zobaczyliśmy, a jeszcze czegoś się nie dowiedzieliśmy, a jeszcze mamy inspirację, żeby zobaczyć film, posłuchać płyty, przeczytać książkę. Z takimi odczuciami chcielibyśmy puszczać te osoby, które do nas przyjdą. Mamy na to pomysł, mamy połowę pieniędzy, mamy pozwolenie na budowę. Ja mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że jesteśmy skłonni w przyszłym roku podjąć się rozpoczęcia tej inwestycji. Mamy obiecane przez państwo polskie, wyraził to parę tygodni temu, goszcząc w Poznaniu, wicepremier Piotr Gliński, że państwo polskie docenia tę historię, widzi potrzebę stworzenia takiej placówki muzealnej w Poznaniu, dołoży się w połowie brakujących pieniędzy. Drugą połowę musi wziąć na siebie samorząd miasta Poznań, samorząd województwa, powiat poznański, kolejne samorządy gdzieś deklarują to wsparcie. Natomiast potrzeba bardzo okrągłej kwoty, ponad 100 milionów złotych, żeby zrobić tak zwany montaż finansowy, żeby słowo stało się ciałem, żebyśmy mogli wbić tą łopatę i się nie ośmieszyć, bo wbić łopatę ja mogę nawet jutro, ja mam w piwnicy taką łopatę, ja mogę to zrobić jutro, ale to by było nie po poznańsku, to by była, w Poznaniu się mówi, poruta.
Ale teren macie już.
Jest piękne miejsce, 10 minut, jak ktoś przyjedzie do Poznania i Stary Rynek odwiedzi, to w ciągu 10 minut dociera do tego miejsca. Obok jest cudowna nekropolia, nasza skałka, cmentarz zasłużonych Wielkopolan, na którym spoczywa między innymi pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego, generał Stanisław Taczak. To miejsce jest pięknie skomunikowane z miastem. teren cudowny, obok powstaje nowoczesne osiedle, to ma być taki park, miejsce otwarte. Mi się marzy w ogóle, żeby to było miejsce, gdzie się odbywają też różne wydarzenia patriotyczne, historyczne. Mówię o placu, o taki rodzaj agory, która właśnie w takim otoczeniu parkowym stanie się nowym, ważnym miejscem dla Poznania. My mamy tak naprawdę w centrum Poznania jeden duży plac wolności, przed wojną plac Wilhelmowski. Na tym placu odbywają się wszystkie ważne uroczystości, wydarzenia. Troszkę mniejszy, skromniejszy plac chcielibyśmy w otoczeniu tego muzeum stworzyć, gdzie odbywałyby się takie mniejsze uroczystości patriotyczne, koncerty, inscenizacje, wydarzenia, pojawiliby się ułani na koniach. Jest piękne miejsce, no liczymy na to, że uda się, to jest ten moment decydujący. Ja to powtarzam w mediach, mówię bardzo głośno i wyraźnie, teraz albo nigdy. Tak blisko jeszcze nigdy nie byliśmy. Mamy projekt, mamy pozwolenie na budowę, mamy połowę pieniędzy. Drugą połowę, pospolitym ruszeniem nawet, niech każdy Wielkopolanin, każdy potomek powstańca wielkopolskiego dołoży się chociaż, da 10 zł. Miarka do miarki. Dobrze wiedzą to, znają to słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, tworzycie Państwo wspaniałą rodzinę Radia Maryja i dzięki Państwa pieniądzom można tworzyć te wolne media i głosić wolne słowo, wolny głos. W ten sam sposób możemy zbudować sobie Polakom, Muzeum Dumnego Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Brakuje już tak niewiele determinacji, dobrej woli, odwagi, wyobraźni.
Zapraszam. Do rozmów, drodzy Państwo, dziś Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Nasi goście: Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, dr Zdzisław Kościański, historyk, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, profesor Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Wawrzyniec Wierzejewski, prezes zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Numery telefonów do studia, do Radia Maryja: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
W świetle, które nieprzyjaciel rzucił, widać w milczeniu rozstawione warty. Tam młody żołnierz, aby noc swą skrócił, tak sobie duma nad orężem wsparty. Słodki zefirze jedyny, nieś moje pienia do lubej krainy. Powiedz, że żyję, żem zajęty cały swoją ojczyzną i wielkością chwały. Jutro kazać trzebno dowód męstwa, nim zorza wzejdzie, bitwa się wyłoni. Śmierć mnie zaniknie może wśród zwycięstwa, lecz choć polegnę po obok mej broni. Słodki zefirze jedyny, nieś moje pienia do lubej krainy. Powiedz, że żyję, żem zajęty cały swoją ojczyzną i wielkością chwały. Broń
dłoń swą serdecznie młody rycerz ścisnął, obiem tak wierny, aż do grobu cienia, tak rozczulony, rzewną łzę wycisnął, wsparty na broni, takie nucił pienia, słodki zefirze, zefirze jedyny, nieś moje pienia do lubej krainy, powiedz, że żyję, żem zajęty cały swoją ojczyzną i wielkością chwały.
Pieśń rycerska, Wielkopolan 1918 i Jacek Kowalski. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Brześni, jestem córką powstańca i mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, zaś podwójnie. Dziadek zresztą w Gnieźnie już ma pod opieką powstańców ten pomnik, ale to nie chciałam o tym mówić. Chciałam o tym mówić, że po przyjeździe Paderewskiego do bazaru w Poznaniu, tu ja mam napisane, bo mam takie pewne rzeczy, że miasto zostało, oprócz tego, że tłum, że wszystko, ale zostało ubrane jeszcze chorągwiami polskimi i państw koalickich. I to wywołało straszny niepokój Niemców i wściekłość. I ja mam napisane, że Niemcy nie mogą zapanować, że zaczynają zrywać chorągwie polskie, padają strzały. No, że już wtedy właśnie pod bazarem doszło do jakiejś szczelaniny. No i właśnie, to jest coś takiego dla mnie ciekawostką. Poza tym jeszcze było mówione, że już wtedy opanowali to wszystko, oddziały straży i bezpieczeństwa oraz organizacje wojskowe zaprowadziły wtedy porządek. Ale w tym już czasie właściwie Poznań się wyzwolił. I do 5 stycznia to już było wyzwolone Gniezno, Września, Ostrów, Jarocin, Pleszew, Rogoźno. No i dopiero potem po 5 znów tam Niemcy do Poznańskiego, do Wielkopolski nawieźli masę wojska ochotniczego i wtedy na nowo jak gdyby zaczęła się walka, ale Wielkopolanie walcząc nie ustąpili i walczyli, no i nie ustąpili z tych terenów już zajętych, a potem 16 stycznia 19 roku właśnie Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu zaprosiła, zaprosiła do jako dowódcę powstania generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. No to jeszcze. No a mój tata to był takim młodym, 20-letnim, jeszcze niezupełnie, i już Niemcy tutaj z terenu właśnie Wielkopolski, tych młodzież, on o tym jeszcze mówił, taką bardzo ledwo skończyły 18 lat, po 3-miesięcznym przeszkoleniu wywieźli ich do Belgii. Właśnie o to chodzi, że niedawno się dowiedziałam, że dlaczego do Belgii. Ojciec sam był ranny i na początku grudnia wrócił do Poznania i był właśnie na Sołaczu. I tam, tu bardzo ładnie opisuje, w jaki sposób właśnie tam na Sołaczu bo tam wojsko było, zdobywali właśnie tą Polskę. A w Gnieźnie z kolei walczył mój dziadek, powstaniec, który rzeczywiście ma taki pomnik zrobiony jeszcze przez swojego syna, który musiał w 1948 roku, zresztą po ostrzeżeniu przez arcybiskupstwo w Gnieźnie, został ostrzeżony i musiał uciekać z Polski brał udział w powstaniu, warszawskim tym razem. No i musiał, i w tej chwili jest, to był artysta rzeźbiarz i w tej chwili leży w Alei Zasłużonej w polskiej, w tej, w Pensylwanii, w tej Częstochowie polskiej. Więc takie tam mam rodzinne koneksje. Ja już mam 87 lat niestety. No nie udaje mi się już nigdzie teraz jechać. Niemniej właśnie to, że byli tak patriotycznie nastawiona rodzina, to strasznie żeśmy cierpieli w czasie okupacji i za komunę też niestety.
No a, właśnie, a pani można... imię? Pani imię?
Aleksandra, ojej, przepraszam, nie przedstawiłam się. Aleksandra, ja teraz jestem we Wrześni, ale ogólnie to rodzina pochodzi z Gniezna. Długo, długo tam byli. I z Poznania. No i nie wiem, jeszcze... No mam, ja mam jeszcze patent, taki patent wydany, tak zwane oznakę pamiątek wojsk wielkopolskich z okresu właśnie powstania. To jest taki stary jeszcze na nazwisko mojego ojca, który zresztą w 20 roku brał udział w tej warszawskiej bitwie. Mam wojska wielkopolskie bardzo dobrze były zorganizowane już wtedy. No i jako 20-latek odznaczony Krzyżem Zasługi mam jego numer i pisany jest taki ciąg, jakiś jeszcze stary przedwojenny o nim. No, no właśnie, nie wiem. I teraz cieszę się, że powstaje, że ma powstać lepsze muzeum w Poznaniu. No nie wiem, może jeszcze zdążę tam pojechać. Nie wiem. Dziękuję. Dziękuję. No niech zabiera więcej głosy. Bardzo trudno się zadzwonić. Mi zawsze.
Pani Aleksandro, piękny głos, piękne świadectwo. Bardzo, bardzo pani dziękujemy za te wszystkie słowa. To była taka lekcja historii w pigułce. To
wzruszająca lekcja.
Wzruszająca to było pani świadectwo, także pani najbliższych członków rodziny. Ja powiem tak, zbudujemy razem to muzeum. Ta pamiątka, którą pani ma, pewnie jest jak relikwia. Zachęcam, żebyście państwo tymi relikwiami domowymi z nami, Muzeum Wielkopolskim, Muzeum Niepodległości w Poznaniu się podzielili. To będzie nasze wspólne dzieło, to będzie nasze wspólne muzeum, gdzie pokażemy naszych dziadków, nasze babcie, pokażemy przez pamiątki, które zostały w naszych szufladach. Pewno w czasie wojny wiele z nich zginęło. Ja mówię nie tylko o dokumentach, nie tylko o patentach, nie tylko o zdjęciach. Mówię o meblach, o lampkach, o obrazach, o takich przedmiotach codziennego użytku, które są materialnym świadectwem epoki. Epoki czasu zaborów, epoki powstania wielkopolskiego. Bardzo, bardzo pani dziękujemy. Praktycznie nie popełniła pani żadnego błędu historycznego w tej opowieści krótkiej. Jako ciekawostkę powiem, rzeczywiście ten moment, kiedy Paderewski przyjeżdża do Poznania, Niemcy są w sumie wściekli, jak widzą te biało-czerwone flagi i państw alianckich. Są wściekli, gaszą światło, elektryczne światło w całym Poznaniu, bo chcą sprawić, żeby ludzie nie wyszli, bali się wyjść w ciemności, żeby nie fetowali przyjazdu Paderewskiego. Polacy zapalają pochodnie, cała droga pod bazar, pod hotel bazar jest właśnie oświetlona pochodniami. Robi się taki no, wspaniały widok, wspaniały szpaler pochodni i Paderewski dumnie jedzie ulicami przez centrum miasta Poznania. To były na pewno wzruszające dla Polaków, którzy czekali na takiego wielkiego Polaka, czekali na wolną Polskę. To były na pewno wzruszające chwile, które zagrzewały ich do boju. Strzały nie padły 26 grudnia, wtedy kiedy przyjechał Paderewski. My nie wiemy dokładnie o której godzinie, dokładnie w rocznicę po wybuchu powstania wielkopolskiego w Dzienniku Poznańskim dziennikarz, kiedy relacjonował te wydarzenia, podsumowując to, co się wydarzyło rok wcześniej, pisze, że pierwsze strzały padły około 16:40. My nie chcemy rywalizować z żadnym innym wydarzeniem i powstaniem warszawskim. Nie potrzebujemy w Poznaniu mieć godziny W. My przyjmujemy symbolicznie, że to mogła być godzina 16, 17. O 16:40 tak już się utarło, że my świętujemy 27 grudnia przy pomniku powstańców wielkopolskich przy Wierzbięcicach i to rzeczywiście w okolicach tej 16:40 jako absolutnie symboliczną, umowną godzinę to traktujemy, ale to jest też takie piękne, współczesne świadectwo tej naszej pamięci i tak jak na setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, tak i w tym roku, przynajmniej w kościołach poznańskich, rozdzwonią się dzwony za zgodą arcybiskupa Gądeckiego. Jest taka zgoda, żebyśmy właśnie w ten sposób też dali taki uzewnętrznili tę swoją radość. A jeżeli pani z racji wieku nie może uczestniczyć w tych wydarzeniach, to podpowiadam, nie wiem, czy na antenie Radia Maryja mogę to powiedzieć, ale pierwszy program Telewizji Polskiej będzie na żywo transmitował duże widowisko historyczne. O godzinie 21:00 już po tych wszystkich oficjalnych uroczystościach na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej będzie duże widowisko historyczne, gdzie będą i pieśni tego okresu, i także opowieści, i zdjęcia dokumentalne, zdjęcia bohaterów tego powstania sprzed 103 już lat. Bardzo, bardzo panią serdecznie pozdrawiamy, życzymy jeszcze dużo zdrowia. 2025 rok chcielibyśmy panią, właśnie panią także, zaprosić na otwarcie tego muzeum. Marzymy, żeby tak się stało, żebyśmy z panią mogli się spotkać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Maria Teresa z Torunia. Przedstawię się. Jestem rodowitą poznanianką. Pochodzę z Poznania. Mieszkam w Toruniu od 1941 roku. Mój ojciec był powstańcem wielkopolskim. Mieszkałam na Jeżycach. Ojciec został zabrany z listy elity w 1939 roku do fortu VII, później do Dachau, a na końcu do Mauthausen-Gusen, gdzie 19 czerwca 1940 roku został zamordowany. Mam dokument, akt zejścia, wystawiony przez hitlerowski obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen, podany data, nazwisko, podane też stanowisko i oczywiście dokładność zejścia, 18 z minutami i podpisany przez komendanta obozu. Bardzo ciężko przeżyłam odejście ojca, bo straciłam dom, wyrzucono nas z mieszkania. Mamę też wywieźli i trafiłam z siostrą tutaj do stryja, do Torunia, dlatego tu mieszkam. Tu już doszłam w wieku też takiego, no wiadomo. Moją parafią w Poznaniu był kościół Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie byłam ochrzczona i moim ojcem chrzestnym był zawodowy ułan 15 pułku ułanów poznańskich, przyjaciel mojego ojca. Jestem dumna, że z rodziny poznańskiej pochodzę, bardzo patriotycznej. I to jest bardzo silne przeżycie, bo od dziecka człowiek niesie ranę w sercu i stratę najbliższych. To jest moja rodzina. A teraz powiem, że mój teść też był powstańcem wielkopolskim. Pochodził z Inowrocławia. Teścia ojciec i jeszcze trzech jego braci. Wszyscy brali po kolei w różnych powstaniach. Teść brał udział w powstaniu wielkopolskim, potem w pierwszym i trzecim górnośląskim. Później był oddelegowany do powstania walki o Lwów, a na końcu wytypowano i wyjechał do Wilna. I tam został. Tam też brał udział w akcji Ostra Brama. Później był internowany i w 1946 roku przyjechał do Torunia i z kulą w kręgosłupie. Spoczywa tu w Toruniu. Operacja po tym wypadku, znaczy z tą kulą, nie mogła się odbyć, bo by to spowodowało paraliż całego ciała. Chodził, miał kłopoty z chodzeniem. Organizował też szpital wojskowy w Toruniu. I nagle zmarł 1968 roku 11 listopada. Człowiek odznaczony różnymi medalami za zasługi w powstaniach, kiedy syn jego, a później mój mąż, poszedł załatwiać sprawy pogrzebu, no miał być chowany na cmentarzu garnizonowym, to jak się zapytali, czy będzie ksiądz, no oczywiście katolicka rodzina, no to odmówiono, bo nie ma miejsca dla takich. Spoczywa tu na moim parafialnym cmentarzu. Bardzo jestem szczęśliwa, bo mogę stale często być przy jego grobie i też symbolicznie postawiłam przy grobie mojego męża, który też już nie żyje, krzyż z napisem pamięci poległym walczącym w powstaniach o wolną ojczyznę i też zamordowanych w obozach koncentracyjnych z rodzin mojej rodziny i mojego męża. Tyle mogłabym ja przekazać z mojego życia i pamięci. A jeśli chodzi o braci mojego teścia, to jeden walczył pod Radzyminem, jeden ułan spoczywa na Junikowie w Poznaniu, a trzeci najmłodszy pod Monte Cassino. I też ma swoją płytę z nazwiskiem. Proszę, jakie były rodziny patriotyczne. Dziadek szedł, ojciec szedł z synami. I tak trzeba było, bo szli walczyć o Polskę. Teraz mamy Polskę i też ludziom jest niektórym bardzo źle. Nie rozumiem tego. Bardzo mi jest przykro, że tacy się znajdują i na swoją matkę Polskę gdzie indziej skarżą. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, Pani Mario.
Też bardzo dziękujemy. No, kolejne niesamowite świadectwo. Jesteśmy wzruszeni. Powiem Pani, proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, dwie rodziny, ile historii, ile walk, ile frontów, ile krwi, ile traumy, ile cierpienia. Dotknęła Pani takiego dla nas też w Poznaniu, Wielkopolsce, bolesnego fragmentu tej historii. Niemcy 10 października 1939 roku w fortach poznańskich tworzą, w forcie siódmym konkretnie tworzą pierwszy na ziemiach polskich niemiecki obóz koncentracyjny KL Posen. Nazywają go obozem krwawej zemsty właśnie, by w pierwszej kolejności rozprawić się z powstańcami wielkopolskimi i powstańcami śląskimi. Generalnie mają taki pomysł, żeby wymordować elitę tych właśnie lokalnych liderów i przywódców, ale chcą zacząć od powstańców wielkopolskich. Byli tak perfidni, że mordowali też powstańców wielkopolskich, mając, ja widziałem takie oryginalne rozkazy, żeby rozstrzelać powstańca wielkopolskiego. Nie za to, że był powstańcem wielkopolskim, tylko za to, że zdezerterował z armii pruskiej. Niemcy byli, oczywiście lubili porządek, chcieli być tutaj też bardzo tacy porządni i no może głupio im było napisać, że mordują człowieka za to, że był powstańcem wielkopolskim, by to było się przyznanie do jakiejś porażki, może słabości, może przyznanie, że jednak powstanie wielkopolskie się odbyło i utracili tę swoją, tak wówczas traktowali Wielkopolskę, więc łatwiej było im napisać, że rozkaz rozstrzelania tylko i wyłącznie dlatego, że przysięgałeś na wierność cesarzowi niemieckiemu, a tutaj zdezerterowałeś i z tym samym karabinem, w tym samym mundurze poszedłeś do powstania wielkopolskiego i walczyłeś z naszą armią. Bardzo, bardzo piękny głos, historia pewno jakich wiele i to traumatyczne doświadczenie utraty kogoś bliskiego, kto tyle dał ojczyźnie.
Znaczy tutaj mamy też te dwie historie, które żeśmy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali, świadczą też o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym, jak ważnymi strażnikami pamięci bywa rodzina i pamięć rodzinna. To są te małe historie nasze osobiste, tak? No, związane bardziej
nie, tej pamięci,
kultywowanie, związane bardziej no może z genealogią czasami niż z taką jakąś wielką historią. Natomiast no, historia składa się z tych małych historii, tutaj zazębiających się w wielu opowieściach, tak? Pokazujących też no, na przykładzie tych iluś frontów, gdzie tutaj no, przodkowie pań walczyli, no jak ta nasza historia w tym wieku XX i tutaj akurat szczególnie w tych latach tam 1918-21, ale także później w latach 39-45, a nawet w roku 68, jeżeli mówimy o tym pogrzebie, była pokomplikowana.
Ta wyjątkowość historii opowiedzianych dzisiaj, wysłuchanych przez nas z wielkim wzruszeniem, ona jest jednak powszechna w Wielkopolsce. Takich rodzin było mnóstwo. Bardzo nas smusą losy tych powstańców, którzy zginęli. Ta hipokryzja Niemców była bezprzykładna. Oni wyciągnęli wnioski z I wojny światowej i II wojnę światową prowadzili już totalnie, stawiając na totalne wyniszczenie, wymordowanie elit w przeszłości. Do takich drastycznych sytuacji nie dochodziło. Ale cieszmy się, że udało nam się przeżyć tą bombę.
Trudno porównywać te dwie wojny, tak? I Niemców z pierwszej i z drugiej wojny światowej. No w pierwszej wojnie światowej no, byli naszymi takimi naturalnymi wrogami. Przez 100 lat żeśmy się tam boksowali w tej Wielkopolsce. Natomiast druga wojna światowa, no to już mamy do czynienia z Niemcami, ale też z totalitarną ideologią, lewicową ideologią, trzeba zaznaczyć, socjalistyczną ideologią i narodową ideologią. Czyli mamy połączenie takiego skrajnego nacjonalizmu, no, z indoktrynacją również, czyli to społeczeństwo niemieckie, chociaż no, 39 rok to jest przecież od dojścia Hitlera do władzy, to jest zaledwie 6 lat, tak? Ale już te zmiany, które były poczynione zaledwie przez 6 lat, tak? W tych, można powiedzieć, mózgach, nie wszystkich Niemców, nie upraszczajmy, ale no jednak olbrzymiej części, no Hitler cieszył się przeolbrzymim poparciem, spowodowało, że ta druga wojna była zupełnie inna dla Wielkopolan zresztą, którzy pamiętali czasy no, Kaisera, tak, czy pierwszej wojny światowej, to też był szok, tak. Co to za. Tamci też nie byli święci, tak, też byli naszymi wrogami, ale zachowywali się jednak w jakiś sposób przewidywalny, a tutaj nagle wszystkie normy przestają istnieć. To, co mówiłem wcześniej, że ten wiek XIX był jednak bardzo dobry.
W Wielkopolsce czyniono przed wybuchem II wojny światowej przygotowania do wejścia Niemców na ten teren. Tworzono tajne struktury dywersji pozafrontowej.
No to piąta kolumna,
ale
oczywiście.
Błędnie założono, że Niemcy jednak oszczędzą jakichś naszych wybitnych przedstawicieli. W skład tych struktur wchodzili, byli skauci, harcerze, wchodziło duchowieństwo, nauczyciele. To były jednak te grupy, które Niemcy pierwsze zaczęli likwidować.
Pani? A ja mam pytanie, jak w historiografii na przykład niemieckiej jest przedstawiane powstanie wielkopolskie, bo tak panowie trochę o tych relacjach z Niemcami.
A to niech się Niemcy tłumaczą.
To znaczy w okresie międzywojennym, co bardzo ciekawe, dużą rolę odgrywały takie mniejsze ośrodki. Berlin w mniejszym stopniu, tutaj szczególnie Piła, Schneidemil, czy Gdańsk. Tu w tych ośrodkach tworzono historię, starano się opisywać w podobny sposób, jak to u nas robiono, tu opisywano z drugiej strony. Bardzo ciekawą taką publikacją w okresie międzywojennym było opracowanie listy strat, którą opracowano ze strony niemieckiej. I co ciekawe, jeżeli tutaj my dzisiaj mówimy, że po stronie powstańców zginęło około 2300 powstańców, w przybliżeniu mniej więcej, bo są to dane jeszcze do opracowania, czy przybliżenia, czy trudno powiedzieć, czy do końca dzisiaj możliwe, to po stronie niemieckiej możemy powiedzieć, że te straty były równie podobne. I te nazwiska tutaj, które opracowano ze strony niemieckiej we Frankfurcie, tutaj nad Odrą, nawet starano się upublicznić poprzez właśnie tablice. W dniu dzisiejszym tych tablic nie ma, ale to też w jakiś sposób pokazuje, że strona niemiecka starała się, powiedzmy, w jakiś sposób upamiętnić z tej swojej strony tą walkę o otrzymanie tej Niemczyzny. Po II wojnie światowej raczej starano się patrzeć na problematykę powstania z pozycji tutaj klasowych, zaangażowania rad robotniczych. To przy spotkaniach historyków polskich, niemieckich wychodziło. Natomiast możemy powiedzieć, że jeżeli dzisiaj u nas ta tematyka jest bardzo żywa, obecna, to po stronie niemieckiej jej nie ma, prawda?
Raczej tutaj nic nie ma. Pozostało też, jeżeli byśmy chcieli to jakoś przeanalizować, pozostało też trochę wspomnień.
Wspomnień, tak.
Pastorów na przykład. No tutaj Polacy byli przedstawiani oczywiście raczej w negatywnym świetle. No dla Niemców to był jeden właściwie z epizodów chyba kończących dla nich tą wojnę, tak? No oczywiście traumatycznym, no bo trzeba cała przegrana wojna dla Niemców przecież była w tym 1918 roku, no zaskoczeniem. Żaden właściwie żołnierz wrogi na teren Niemiec w czasie I wojny światowej nie wkroczył. Oni prowadzili tą wojnę poza terenem cesarstwa niemieckiego. Tym bardziej, no to zaskoczenie, później ta cała opowieść o nożu w plecy rewolucji, no miała swoje uzasadnienie. Przeciętny Niemiec, no armia była okej, tak? Cesarz był okej, no tylko nas zdradzili, no kto? No komuniści. Jak komuniści, to od razu też oczywiście dorzucano Żydów, co było oczywiście absurdem, bo Żydzi, no niemieccy, to byli wielcy patrioci. Częściej byli odznaczani żelaznym krzyżem niż Niemcy. Dla nich to zresztą no, ta późniejsza tragedia, no to było tym bardziej wielkie zaskoczenie. Natomiast dla nich to jest raczej epizod.
Niemcy nie wybaczyli utraty Wielkopolski i zemścili się właśnie, tworząc te obozy krwawej zemsty, obozy koncentracyjne, gdzie trafiali także powstańcy w pierwszej kolejności, tak samo jak Rosjanie nam nie wybaczyli wojny polsko-bolszewickiej i zatrzymania tej bolszewickiej hordy w pochodzie na zachód i zemścili się w Katyniu. To są dwie porównywalne historie. Katyń to była zemsta Sowietów za wojnę polsko-bolszewicką, a druga wojna światowa to była między innymi tu w Wielkopolsce no, chęć w pierwszej kolejności zemsty za przegrane powstanie wielkopolskie, za utratę Wielkopolski.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo. Bożena z Poznania.
Prosimy.
Ja jestem córką prawdopodobnie, znaczy wedle mojej wiedzy, najmłodszego powstańca wielkopolskiego, Feliksa Snadnego. I on miał 9 lat, niecałe 9 lat, miał właściwie 8 lat, jak się wybuchło powstanie, a potem już zbliżał się do 9. Mianowicie mieszkał w Borownicy Psi, to było kilometr chyba od Zdun. W pobliżu przebiegały walki, a mianowicie ta wieś charakteryzowała się tym, że byli jedyną rodziną polską z Nadni w tej wsi, zresztą Niemcy. No i wobec czego byli bardzo znienawidzeni. Już wcześniej, jak wybuchło powstanie, to ojca, czyli mojego dziadka, zaaresztowano i właśnie miano rozstrzelać. Prowadzili go na egzekucję i powstańcy zdążyli nadejść i go odbić. Babcie, czyli mamę taty mojego, zaaresztowano i siedziała w więzieniu i starszą siostrę, która ofiarowała 40 rowerów powstańcom, też zaaresztowano, więc on został sam na tym gospodarstwie. Ci sąsiedzi, tam był taki punkt dowódców niemieckich, obok właśnie sąsiedzi mieszkali i mój tato, sprytny chłopiec, stwierdził, że nie ma się gdzie ukryć, już na pewno jego szukają. I ukrył się właśnie u tych sąsiadów w piwnicy, w ziemniakach się zakopał. I przykrył się wanną, ale doskonale to była piwnica pod kuchnią i doskonale słyszał wszystkie rozmowy, ponieważ znał świetnie niemiecki, wszystkie rozmowy, które właśnie tam prowadzono w tym jako dowódczy punkt. I wobec czego miał z czym potem do powstańców. Wszędzie go szukano i on usłyszał, że tego psa małego też trzeba znaleźć i trzeba go załatwić. O sobie tak usłyszał od tych sąsiadów. No i zdąży tam się w jakimś momencie wykraść, przedrzeć do powstańców. No i właśnie z sensacyjnymi wiadomościami powstańcy, jako że był właśnie takim sprytnym chłopcem się okazał, więc potrzebowali go jako zwiadowcę i tak go używali właśnie. Wysłano go do punktów niemieckich straży nie wiem jak to nazwać fachowo, w każdym razie tak, co odcinek jakiś były jakieś, no, trudno to nazwać garnizonami, no w każdym razie jakieś takie punkty, gdzie Niemcy urzędowali, żołnierze, mieli tam magazyny broni, więc wysyłali go na zwiady i on przeglądał jako chłopiec, w jakich godzinach oni śpią, w jakich godzinach mają, załóżmy, ilu ich na warcie stoi. No i wtedy powstańcy otaczali, wiedząc już dokładnie, jakie magazyny broni mają. No i wtedy mieli właśnie dokładne rozeznanie i tak punkt po punkcie zdobywali. Poza tym trudnił się bardzo z noszeniem granatów. Czyli na froncie czołgał się między strzelającymi do siebie stronami i zbierał granaty niewybuchy, nie? I przynosił powstańcom. No w każdym razie było to dziecko pułku i powiem, że spalono ze złości gospodarstwo moich dziadków, tak do ziemi, ale babcia moja skrzętna miała garnek ze złotem zakopany, więc po wyzwoleniu odbudowała całe gospodarstwo. Również powstańcy ją wyzwolili z tego więzienia. No i tak, żeby potwierdzić, cały front przeszedł. Ja nie wiem, jak tam był z Duny, Krotoszyn, jakieś tam Rawicz chyba, takie fronty. Ciężkie walki były wielkie. W każdym razie koniec końcem, jak mój tato był już starszym człowiekiem mocno i schorowanym i leżał, to przyjechał jego dowódca. Niespodziewanie. Gdzieś mieszkał na wybrzeżu i wydał książkę, o ile pamięć mnie nie myli, to Marian Konieczny. I on był porucznikiem w czasie powstania, potem już w randze majora. I on właśnie przywiózł w tej książce, była reprodukcja zdjęcia, gdzie mój tata umundurowany, szyli mu mundurek i hełm taki za wielki na oczy wchodzący i właśnie zdjęcie razem z powstańcami, z żołnierzami. I on właśnie potwierdzał, że tato nie zmyślał, nie opowiadał bajek, tylko rzeczywiście tak było. I tam zresztą w tej książce było spory rozdział opisany. No i tak właśnie jestem, no, taką szczęśliwą, że tak powiem, że takiego tatę miałam.
Dziękujemy bardzo pani Bożeno.
I dziadka, i babcie, nie?
Bardzo nas pani rodzina tą historią zaskoczyła. Nie słyszeliśmy historii dziewięciolatka powstańca wielkopolskiego, ale mamy dla pani propozycję.
Do tej pory uważaliśmy, że najmłodszym powstańcem wielkopolskim jest Tadeusz Wesołowski. Miał bowiem 14 lat, jak wstąpił do powstańców. Ale pani opowieść jest bardzo ciekawa, bardzo nas obserwowała. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego od lat wydaje biogramy uczestników powstania. Wydaliśmy już 18 tomów. Myślę, że w kolejnym tomie mogłaby się znaleźć taka opowieść o tym, co zrobił pani tata. Bo to jest bardzo ciekawe i warte jakby szerszego upowszechnienia. Wydajmy również rocznik Wielkopolski Powstanie. Tam też mógłby się znaleźć jakiś artykuł. Jeżeli pani dysponuje jakimiś materiałami i byłaby pani w stanie napisać taką historię, to chętnie to opublikujemy, bo to jest bardzo ciekawe, ale i też bardzo wzruszające. To jest pouczające dla nas wszystkich, a szczególnie dla współczesnej młodzieży.
Czyli prosimy o kontakt. Wawrzyniec Wierzejewski, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego z siedzibą na Piekarach. W internecie jest strona internetowa, są wszystkie kontakty mailowe, telefoniczne. Bardzo panią i państwa, jeżeli macie takie historie, chcecie się też podzielić, uważacie, że nie zostały zbadane czy opisane, to towarzystwo tym się zajmuje. Szefem tej sekcji historycznej jest tutaj uczestniczący dzisiaj z nami w tej rozmowie pan dr Zdzisław Kościański. Właśnie no, są ci historycy, którzy zbierają i opisują takie nieznane dotychczas, nieopisane przez nikogo historie. Zachęcamy też państwa do dzielenia się pamiątkami i opowieściami, wspomnieniami. Z tego stworzymy nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego,
w którym właśnie wszystkie takie epizody nieznane zostaną w jakiś sposób utrwalone.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z parafii Więcbork z diecezji bydgoskiej. Tak, słuchając jeszcze pierwszej części programu, to była też mowa o ogólnym klimacie społeczno-kulturowym, który poprzedzał sam wybuch Powstania Wielkopolskiego i też na ten fakt miał duży wpływ. I była też mowa o tutaj dużej roli środowisk inteligencji w poznańskim Wielkopolsce, zwłaszcza zaangażowaniu się księży. I tak słuchając tego z uwagą zauważyłem i chciałbym właśnie tak jak zwrócić uwagę, że tak może tutaj przez zapomnienie wśród nazwisk właśnie tych wspaniałych księży tak jakoś zabrakło mi wymienienia znanych mi choćby z historii takich znanych nazwisk jak choćby ksiądz Wawrzyniak, twórca właśnie różnych placówek, też czytelni ludowych, a przede wszystkim to inicjatyw tutaj gospodarczych, takich jak te rolnicze różne kasy pożyczkowo-kredytowe, czy banki, które wniosły duży wkład w stan ekonomiczny i kondycję gospodarczą, zwłaszcza wielkopolskiej wsi. No i poza właśnie nazwiskiem księdza Wawrzyniaka też chciałbym zwrócić uwagę, że było też nazwisko właśnie, które przeszło do historii, a mam na myśli księdza doktora Bolesława Domańskiego, przywódcy 5. Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, który ostatnie lata życia jako proboszcz parafii Zakrzewo właśnie posługiwał w nieodległym tutaj od mojej parafii Zakrzewie koło Złotowa, bo to jest zaledwie gdzieś 20 parę kilometrów, gdzie właśnie też zmarł tuż przed wojną, tam zaledwie pół roku bodajże przed wybuchem wojny i jest pochowany i spoczywa do dziś właśnie przy tym kościele parafialnym, którego był proboszczem. Twórca zresztą budowniczy Domu Polskiego, który jako budynek jeszcze do dzisiaj istnieje od przedwojny. I to są właśnie takie nazwiska tych kapłanów, którzy z racji wielkich zasług przeszli do historii tutaj tych ziem należących do dawnego zaboru pruskiego. Zresztą z tego co mi wiadomo, to ksiądz dr Bolesław Domański był też nawet deputowanym do niemieckiego parlamentu tutaj z tych terenów, bo jak się nie mylę, to on w ogóle pochodził z Pomorza tutaj, z dawnej diecezji chełmińskiej z siedzibą w Pelplinie i dopiero po jakimś czasie, już iluś latach kapłaństwa, tam właśnie został skierowany na parafię w Zakrzebie, które było już zresztą po niemieckiej stronie granicy, właśnie dawny ten powiat Flatau, czyli obecnie Złotów. Jeśli już tak można wspomnieniowo, to po prostu nie mam jako mieszkaniec tutaj parafii Więcbork powodów do jakiejś takiej dumy z przeszłości tutaj poprzednich pokoleń tu na tych terenach, bo po prostu tu jeszcze żadne działania powstańcze nie dotarły, bo to jest jakieś 30 kilometrów jeszcze na północ od linii Noteci, a jak wiadomo, Północny Front Powstańczy dotarł gdzieś w okolice właśnie Inowrocławia, Żnina. I chciałem tutaj podzielić się takim wspomnieniem, które było mi dane jeszcze przed wielu laty usłyszeć od jednego z moich sąsiadów, już dawno niestety nieżyjących, a kiedy właśnie ten pan, mieszkaniec Więcborka, przynajmniej od zakończenia II wojny światowej, to kiedy mi tak przy okazji rozmowy o tym powiedział, to już był w starszym wieku, już od wielu lat emerytem. I on tutaj właśnie, jak sięgnę pamięcią do moich najmłodszych lat, to swoim bratem prowadzili taki zakład rzemieślniczy stolarski, a jak się okazało, to obaj ci panowie bracia z urodzenia pochodzili z miejscowości Mrocza. To jest takie też małe miasto tutaj, bardziej w stronę Nakła nad Notecią. I ten pan zaskoczył mnie swoimi tutaj wspomnieniami o tym, że jako młodzi chłopacy urodzeni właśnie w tej Mroczy, to na wiadomość, że toczą się właśnie działania powstańcze na południe od Noteci, właśnie w rejonie powiatów tam Inowrocław czy Żnin. Miała tam też miejsce nawet dość taka głośna bitwa. No to zaskoczył mnie ten pan tutaj swoimi wspomnieniami o tym, jak to mieszkając w tej Mroczy, na wiadomość, gdzie dochodziły informacje o toczących się walkach, no to na wiadomość, że front ten północny powstańczy dotarł już na tereny obecnego, przynajmniej województwa bydgoskiego, kujawsko-pomorskiego, spontanicznie podjęli z kolegami decyzję no, dość desperacką, żeby się przebić właśnie na stronę powstańców. No i jak mi to opisywał w szczegółach, to było tak, że z kolegami tam w grupie kilkunastu osób spotkali się, umówili, zaplanowali, co, w jaki sposób. No i jak się okazało, to ponieważ działania powstańcze toczyły się o takiej porze roku jak teraz, to znaczy już zima, dzień krótki i wcześniej się ściemnia, no to postanowili tak jak się uda, czym się da, najczęściej na piechotę, przebić przez tą linię działań frontowych pod osłoną ciemności, tam jakimiś drogami polnymi, lasami, i szczęśliwie im się to udało, że dotarli, no tutaj nie zwracając w takich warunkach na siebie uwagi tam posterunków tych niemieckich. No i tam po dotarciu zgłosili się i też wzięli udział w tych walkach, chociaż tam długo to nie trwało, bo to już był taki już końcowy, schyłkowy okres tych walk powstańczych.
Panie Andrzeju, stawiamy kropkę?
Tak. To tyle chciałem już podzielić się tymi wspomnieniami nieżyjącego mojego znajomego, dawnego sąsiada. To już są jakby, no nie jakby, tylko na pewno relacja już z drugiej ręki.
Dziękuję.
Ale niech to wybrzmi. Dziękuję, pozdrawiam i z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tutaj uzupełniając to, co pan powiedział, no akurat księdzu Wawrzyniaku, żeśmy wspominali, ksiądz Domański, no to jest kwestia tych ośrodków polskich, czy Polonii, można by powiedzieć, w Niemczech. No tutaj sytuacja była taka, że po zjednoczeniu Niemiec po roku 1870-71 ta z Wielkopolski, z kraju rolniczego, tak, przede wszystkim rolniczego, duża liczba Polaków wyjechała do tych terenów, no, tego samego państwa, państwa niemieckiego, bardziej uprzemysłowionych. Tutaj takim wielkim ośrodkiem, można powiedzieć, skupiskiem Polaków przed pierwszą wojną światową był Berlin. Tu się liczy, że nawet było około 300 tysięcy mieszkańców Berlina, to byli Polacy. No, olbrzymia metropolia. I tam oni byli faktycznie no, pozostawieni trochę samemu sobie, w tym sensie, że rodzina, część rodziny wyjeżdżała, przeważnie jakieś rodziny, niektórzy samotnie i jedyny, można powiedzieć, kaganek polskości, no to niosło również duchowieństwo, czyli te ośrodki właśnie, ci księża, którzy tam działali wśród tych Polaków mieszkających, czy to w Nadrenii, czy w Berlinie, no to też olbrzymie zasługi duchowieństwa. Natomiast mówiąc o tej, no nazwijmy to biznesowej stronie kościoła, no to czy i polskości jednocześnie, bo to było jedno i to samo, no to tutaj oczywiście ksiądz Wawrzyniak jest taką osobą najbardziej znaną, ale też może warto przypomnieć księdza Józefa Kłosa, który założył przewodnik katolicki w 1895.
14-krotnie skazany przez władze pruskie.
Natomiast osoba, która no, założyła jedną gazetę, która stała się no, jednym z największych tygodników przez całe dwudziestolecie w Polsce i stworzył no, potężny koncern prasowy czy medialny, drukarnię i księgarnię Świętego Wojciecha.
Istniejące do dzisiaj. I istniejące tytuł się utrzymał, dzisiaj, i księgarnię i wydawnictwo.
I wydawnictwo. No tutaj jako taką ciekawostkę, że do roku 1939 to drukarnia i księgarnia Świętego Wojciecha wydała bodajże z 8 tysięcy tytułów książek. No to proszę Państwa, no to i to nie była tylko literatura sensu stricte religijna, czyli na przykład podręczniki do religii, czy tam żywoty świętych, ale również no, literatura beletrystyczna, popularno-naukowa, czyli ta no, edukacyjna rola i Wielkopolsce w Poznaniu, siedziba w Poznaniu, no była gigantyczna.
Ale dziękujemy za ten głos, bo pan dotknął też ważnego fragmentu. Też w tych dyskusjach ten główny nurt powstania wielkopolskiego to umyka, że te kresy zachodnie były miasta, które nie miały szczęścia, zostały w Rzeszy Niemieckiej, nie zostały włączone do odrodzonego państwa polskiego. Taki los spotkał właśnie Piłę, Schneidemil, Flatow, wspomniany przez pana Złotów, Bromberg, Bydgoszcz. Mieliśmy te miasta, które decyzją dużych mocarstw znalazły się poza naszą ojczyzną, ale były też miasta, które miały szczęście i jak Leszno wróciły, zostały przyłączone do Polski w 1920 roku dopiero, nie w 1918, 19, dopiero znacznie później. Także to jest ten fragment no też dosyć bolesny. Żywioł polski dosyć silny, dom polski, o którym pan mówi w Zakrzewie, a zostali poza Polską, poza ojczyzną.
I też wspominał pan właśnie o tych, którzy chcieli dotrzeć do tych oddziałów walczących, przechodzili przez te linie i właśnie też taką ciekawostką jest, że na terenie właśnie Wielkopolski tworzono oddziały, które potem wejdą w skład dywizji tutaj, która w roku 1920 będzie zajmować Pomorze, czy chociażby tutaj pierwszy poległy, to tutaj pod Gniewkowem, Plutonowy Pająkowski, to są właśnie ci Pomorzacy, między innymi, którzy przyszli do powstania po to, żeby walczyć o niepodległość, a potem, kiedy przyszedł rok 1920, no poszli na Pomorze i to warto przypominać. To były jednostki i wielkopolskie, ale także i dywizja pomorska.
Wrócę do tej Piły, do Bydgoszczy, do Nakła. Niemcy wywalczyli sobie specjalny status tych miejscowości. To były linie kolejowe, to był to miejsce, tymi torami, tymi pociągami. Oni ewakuowali przecież z Inflant 200-tysięczną armię. To była ta armia, która gdyby wylądowała w Wielkopolsce, to nie czarujmy się, drodzy Państwo, nie rozmawialibyśmy dzisiaj o żadnym sukcesie, o żadnym zwycięstwie. To była armia, której należało się bać. Wielkie mocarstwa zdawały sobie z tego doskonałe sprawę i musiały umożliwić tej 200-tysięcznej armii przejazd właśnie przez Piłę, przez Bydgoszcz. One nie mogły...
Powrót do domu.
Powrót do domu. No oni mogli właśnie tutaj wpaść i w 3 dni nie byłoby powstańców wielkopolskich, nie było tego sukcesu, który dzisiaj tak fetujemy i świętujemy. No tak historia się obeszła z tymi miastami. Na szczęście dzisiaj są w Polsce i są polskimi miastami.
Wysłuchanie się powstańców z Nakła było traktowane czasami jako nieuzasadnione ustępstwo Naczelnej Rady Ludowej Ale jednak to było spowodowane wyższymi względami, o czym mówił przed chwilą pan dyrektor. I ten mit, że Piłsudski był przeciwko powstaniu wielkopolskiemu, to właśnie jako jeden z dowodów podawał odstąpienie od Nakła. Ale gdyby Nakło pozostało w rękach powstańców, te transporty pozostałyby tam, gdzie były, i powstanie byłoby zagrożone. W ogóle niepodległość naszego kraju byłaby zagrożona. Niemcy prezentowały olbrzymią siłę militarną. Taka jest prawda.
My jeszcze o tym w ogóle dzisiaj nie powiedzieliśmy, że tak naprawdę to był fenomen, to dobre przygotowanie, to przetrwanie zaborów, ale zbiegło się w jednym czasie wiele sprzyjających okoliczności. Rewolucja w Niemczech, przegrana Niemców i taka demoralizacja, właściwie rozprężenie armii. Ci żołnierze nie widzą sensu dalej walczyć, są zmęczeni długą przecież pierwszą wojną światową, chcą wrócić do domu, do swoich żon, do swoich rodzin, do swoich matek. Nasze dobre przygotowanie i wyczucie tego momentu, przyjazd Paderewskiego, tu się naprawdę, no i ten palec Boży, tak, umówmy się, że również tutaj opatrzność jednak czuwała i też jak gdyby tutaj dopełniło się to wszystko, co dzisiaj traktujemy jako historię i o tym opowiadamy, ale to był niezwykły zbieg okoliczności i wyczucie właśnie momentu, za co też poznaniacy Wielkopolanie są komplementowani. No wyczuliście moment. Gdyby to było 3 tygodnie później, może 2 tygodnie później, przecież Niemcy szykowali kontrakcję, kontrofersywę. Słuchajcie, niewiele brakowało, aby tutaj wpadli i nie byłoby tych naszych zdobyczy i sukcesu. To wszystko było realne, to wszystko wisiało naprawdę na włosku. Dzisiaj o tym też jak gdyby powinniśmy powiedzieć.
I tu wielka zasługa marszałka Prudenta Fosza.
Fosza, ale także tutaj arcybiskupa Edmunda Dalbora, który powiadamiał na bieżąco właśnie Fosza o tych zagrożeniach. To była ta rola właśnie dyplomaty. Podobnie myślę i tych czołowych polityków. Oni mieli tę większą znajomość, większe rozeznanie. I jeżeli w pierwszym okresie starali się powstanie jakby zatrzymać, ograniczyć właśnie, biorąc pod uwagę te zagrożenia, to w drugim ciągu tego powstania, już za czasów właśnie dowodzenia przez generała tutaj Dowbor-Muśnickiego, to oni spowodowali, że przyszedł ten rozejm, który zamknął pewien etap i nie doszło do zbawienia powstania przez te siły właśnie niemieckie. Skończyła się rewolucja w Berlinie, kończy się tutaj w Wrocławiu. I te siły niemieckie były realnym zagrożeniem.
Mówimy o rozejmie w Trewirze, 16 luty 1919 roku. To jest formalne zakończenie, tylko zakończenie powstania wielkopolskiego. Każą wstrzymać wszelkie działania tak Polakom, jak i Niemcom. Oczywiście dochodzi do prowokacji. Jeszcze giną ludzie. Ginie mnóstwo ludzi i po jednej, i po drugiej stronie. Natomiast formalnie, dzięki Francuzom, którzy nie chcieli tutaj wzmacniać ani Anglików, ani Niemców, oni też grali przecież swoje. To nie był prezent bezinteresowny Francuzów dla Polaków. Oni grali też o swoje właśnie z Anglikami, z Niemcami, ale to dzięki interwencji bezpośrednio Fosza doszło do zawieszenia broni i ten dzień, 16 lutego, rozejm w Trewirze uznajemy jako formalne zakończenie po 52 dniach walk powstania wielkopolskiego, usankcjonowanie też tych zdobyczy terytorialnych.
Rozejm w Trewirze to było uznanie międzynarodowe dla powstania wielkopolskiego jako elementu walki wojsk sprzymierzonych z Niemcami.
Czyli przestało to być, po prostu mówiąc najkrócej, traktowane przez opinię nawet światową jako
konflikt wewnętrzny wewnątrz państwa niemieckiego,
do którego się nie mieszamy, tak? W ten sposób to pojmowano. Natomiast jeszcze uzupełniając to, co było wcześniej o tych inflantach i ogólnie o tej koncepcji Mitteleuropy, czyli wycofywania tych wojsk niemieckich ze wschodu, no trzeba pamiętać, że akurat tamta armia była armią zwycięską. Ona nie przegrała. No, to jest ten fenomen tego w ogóle odzyskania niepodległości przez Polskę, że cała trójka zaborców poniosła klęskę. Najpierw Rosja, też targana rewolucjami dwoma, która przegrała usankcjonowany w pokoju brzeskim wojnę z Niemcami, Austro-Węgrami, no a później, pół roku później, tą wojnę przegrywają i Austriacy, i Niemcy.
Dziękuję. My ich dobijamy w 1920 roku. Bolszewików.
No to bolszewików, tak.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Tenanty z województwa podlaskiego. Chciałbym powiedzieć właśnie o uczestniku powstania wielkopolskiego, bardzo młodym Stanisławie Mikołajczyku. Zresztą był również ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Już dalej losy Stanisława Mikołajczyka są każdemu Polakowi znane. Chciałbym właśnie powiedzieć piękne słowa jeszcze za życia swojej mamy. Stanisław Mikołajczyk powiedział: mam dwie najukochańsze matki. Jedną, która dała mi życie, i drugą, której winienem życie. Mam, drodzy Państwo, mam pytanie związane ze Stanisławem Mikołajczykiem. Czy w zbiorach muzeum jest chociaż niewiele dokumentów związanych właśnie ze Stanisławem Mikołajczykiem z okresu powstania wielkopolskiego? Szczęść Boże!
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, Panie Wenancy.
No, z Mikołajczykiem mamy pewien problem. Po pierwsze, nic nie mamy, żadnych dokumentów, żadnych artefaktów. A po drugie, historycy, jeśli piszą o Mikołajczyku w kontekście powstania wielkopolskiego, to piszą jednym zdaniem. My za mało wiemy i nie do końca historycy są zgodni twierdzić, że Mikołajczyk powstańcem wielkim był. Tak? Zgodzą się koledzy historycy?
Tak, bardzo chętnie byśmy poznali takie dokumenty bo jest to bardzo interesujący temat. Ważny temat dla historyków.
To może jeszcze jeden telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Jesteśmy, pani nam powie.
Już wyłączam radio.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Ostrowa Wielkopolskiego. Prosimy. Jestem córką powstańca wielkopolskiego, który urodził się w 1900 roku. Najpierw walczył w armii niemieckiej jako tutaj pod Niemcami. 23 grudnia zdezerterował i znalazł się na 6 dni w 7 kompanii Biedrusko. Tak tu mam w dokumentach wszystkich. A 31 grudnia 1918 roku w powstaniu wielkopolskim pod dowództwą Noculaka Józefa i tu walczył od Olanów, Kobyla Góra, Zduny, Sulmierzyce, Granowiec. I teraz chciałabym tylko powiedzieć tyle, że mój tata był też Piłsudczykiem, ale mówił, że trochę nienawidził Piłsudskiego, dlatego że Piłsudskiemu nie zależało na Wielkopolsce. Tak zawsze nam tutaj opowiadał. No nie wiem, jak to ten. W każdym bądź razie ojciec był w powstaniu wielkopolskim odznaczony krzyżem i medalem niepodległości. My tych odznaczeń nie mamy, bo jak wybuchła II wojna światowa, to rodzice mieszkali już w Poznaniu i mamy siostra ze strachu po prostu zakopała to wszystko. W wojnie bolszewickiej pod Warszawą też był odznaczony, też tego nie mamy. Także no, mój ojciec dosyć tak dużo walczył według mnie i według nas jako dzieci. A jeżeli chodzi o Stanisława Mikołajczyka, to też pamiętam, jak opowiadał, że jak się skończyła II wojna światowa i to był 40 bodajże 7 rok styczeń, że Mikołajczyk uciekał przez Ostrów Wielkopolski. Szli na dworzec, tam niektórzy troszeczkę jakby tam pożegnać go. Jak przyszedł do domu, to opowiadał, że ubeki stali gdzieś tam, ale nie dawali znaku życia, że nie strącali się. No nie wiem, tylko tyle mogę powiedzieć. W każdym bądź razie, no mój ojciec był waleczny i walczył i powstanie wielkopolskie, i wojna bolszewicka, i potem wojna druga światowa. Do Ostaszkowa był wzięty, jakoś uniknął tam, nie wiem jak wydostał się, nie będę opowiadać już, bo to szkoda czasu, ale wydostał się z tego. No i żył do 1974 roku, a jeszcze jeszcze trochę coś powiem. 24 czerwca 1972 roku Rada Państwa uchwałą za udział w powstaniu wielkopolskim mianowała mojego tatę na stopień podporucznika. I to podpisał Jaruzelski i Jabłoński. I to była wielka uroczystość w Ostrowie w Domu Kultury. Mój tata powiedział, że tam nie pójdzie, bo od komunistów nic nie chce. I nie poszedł. To był 72 rok. W 1974 roku zmarł. A to, co teraz przed chwilą mówiłam, to było za powstanie wielkopolskie. I w 74 roku, jak tata zmarł, no to po roku przyszło trzech żołnierzy do domu i chcieli wręczyć te, to właśnie mianowanie. Ja na to powiedziałam, panowie, mój tata powiedział, że od komunistów nic nie chce, ja muszę uszanować wolę mojego ojca. Moja mama po prostu struchlała, jak usłyszała to. No ale oni byli w porządku, no jak nie, pan nie chce wziąć, no to nie ten. Jak zeszli na dół na pół piętro, trochę mi coś tam migło, miałam 2,5-letniego syna, przeprosiłam i panowie, możecie wrócić. Wiecie co, panowie, ja to wezmę dla potomnych, dla tego wnuka i wnuczek. Niech to zostanie w domu, w dokumentach. No takie tylko mogę powiedzieć. W każdym bądź razie Powstanie Wielkopolskie jest dla mnie coś naprawdę takiego, o którym zawsze ojciec nam tu opowiadał w czasie komunizmu, co nie było wolno, nie ten, ale myśmy byli tutaj nauczeni, no, dzieci. No, przepraszam bardzo, że już więcej nie ten, ale wszystkiego najlepszego życzę wszystkim w studio tam.
Bardzo dziękujemy, pani Barbaro.
Bardzo pani dziękujemy. Pozdrawiamy Ostrów Wielkopolski, Republika Ostrowska. To jest zupełnie inna historia. Moglibyśmy godzinę jeszcze na ten temat zacząć opowiadać. Historia ważna, ważny fragment. Bohaterstwo pani ojca podwójne jako powstańca i tego, który od komuchów, krótko mówiąc, od Jabłońskiego Rady Państwa nie chciał przyjąć odznaczenia. Natomiast pojawił się wątek tego Piłsudskiego. Myślę, że do rana nawet moglibyśmy o tym rozmawiać, jak to było między Piłsudskim a Wielkopolską, tą endecką i Poznaniem. Może profesor Olaf Bergman chociaż króciutko da odpust tym pewnym mitom i legendom.
Znaczy Piłsudski był wyjątkowo wytrawnym politykiem i na pewno chciałby też, żeby ta Polska była jak największa. Sentyment na pewno miał większy do wschodu, no pochodził z Wileńszczyzny, tak? Natomiast w 1918-19 roku on sobie zdawał doskonale sprawę i to jest taki, można powiedzieć, punkt obrony jego linii politycznej, że na Zachodzie możemy uzyskać właściwie tyle, co nam dadzą mocarstwa. Czyli tutaj za dużego wpływu nie mamy, a wszelkiego rodzaju no, działania zbrojne mogą obraz Polski w opinii Zachodu, tu trzeba zaznaczyć, że ta opinia nie była wcale w stosunku do Polaków specjalnie pozytywna, prasy amerykańskiej na przykład. Tam za dużo nie możemy zrobić, opinię możemy mieć no, kiepską. Natomiast dlaczego interesował się bardzo bardziej wschodem też? I dlaczego też ruszył na wschód? To jest sprawa była prosta. Wiedział, że tam ile zajmiemy, tyle będziemy mieli. Zachód to trzeba było się liczyć no, z zachodem, tak? To jest zachodnia granica. Natomiast wschód już tutaj była duża swoboda i dlatego i sentymentalnie, i no, to też była koncepcja oczywiście Polski federacyjnej granic Jagiellońskich, czyli bardziej na wschód, przeciwstawną koncepcję miał od Moskwy. Natomiast nie można mówić, że on jakoś, no na pewno cenił Wielkopolan za wojnę 1920 roku, no bo to...
Dziękował, odznaczał, powiedzmy, to już mówiliśmy dzisiaj w telewizji, w czasie programu. Ci z Państwa, którzy byli z nami, powtórzę, to Piłsudski przysyła tutaj dowódcę Powstania Wielkopolskiego, generała Dowbora Muśnickiego, przysyła ponad 100 oficerów, interesuje się, ma gorącą linię telefoniczną, wtedy też telefon dzwoniły, wie dokładnie, wszystko się odbywa pod kontrolą i jak gdyby w uzgodnieniu też z Warszawą, czyli z Piłsudskim.
A dwa, pamiętajmy, że przysyła tutaj i pułkownika Stachiewicza, który ma za zadanie między innymi pewne nadmateriały, które są w Wielkopolsce, przerzucić do Królestwa Polskiego. I te materiały w postaci chociażby i samolotów, w postaci i parowozów są przerzucane. Proszę zwrócić uwagę, że Józef Piłsudski no, oficjalnie nie chce tutaj ingerować w sprawy Wielkopolski. Tu w okolicach tutaj Ostrowa, Inowrocławia mamy tylko pojedyncze oddziały regularnego Wojska Polskiego, które przechodzą granice. Proszę pamiętać, że Piłsudski dopiero tworzy armię z Polnische Wehrmacht. To było około 6 tysięcy w listopadzie, czyli praktycznie on jest dopiero na początku drogi. Natomiast w Wielkopolsce żołnierze mają buty, mają zapasowe buty, jak pójdą na front, mają karabiny, a oficerowie wkrótce zostaną mianowani, ci młodsi, na starszych przez księdza Stanisława Adamskiego, te 1000 właśnie oficerów i oni pójdą na wschód, pójdą także potem do Trzeciego Powstania Śląskiego.
Przyznamy tutaj, że mity i legendy rządzą się zupełnie swoimi prawami i dzisiaj w przeciętnym domu poznaniaka czy wielkopolanina obrazu, portretu popiersia Piłsudskiego państwo raczej nie znajdziecie. W Wielkopolsce śladów Piłsudskiego, miłości do niego, sentymentów raczej nie należy szukać. Taka jest dzisiaj rzeczywistość po 103 latach od tamtych wydarzeń, o których dzisiaj tak pięknie, dzięki zaproszeniu Radia Maryja, możemy państwu opowiadać i rozmawiamy.
Ale powstała idea budowy pomnika Józefa Piłsudskiego. Miejmy nadzieję, że będzie zrealizowana w Poznaniu.
Dmowski też by się przydał. Dmowski też by się przydał.
Z Dmowskim łączyła ich miłość do jednej kobiety, więc może ten pomnik położył.
To wtedy można by przedstawić na tym pomniku ich spotkanie w Japonii.
Jeszcze pytanie o ulubionego bohatera powstania. Panie dyrektorze?
Ja mam dwóch. Jest to Cyms, ten słynny rajd z Gniezna do Inowrocławia, zwycięski, niesamowity, szaleńczy, nawet dostał za to, miał iść pod sąd polowy, a druga postać, rysownik, powstaniec, który zginął w tym obozie koncentracyjnym w Poznaniu, Leon Prawdziński. To są dwie moje takie ważne postaci, które lubię rozpamiętywać i wspominać.
Dziękuję.
Tych bohaterów jest bardzo dużo i trudno ich wybrać. Ja przede wszystkim tu bardzo cenię i lubię Edmunda Klemczaka, który no, był uznawany co prawda za człowieka trochę niepewnego, ale dowodził kompanią opalenicką, potrafił dowodzić z humorem, fantazją, kiedy nawet przegrywał, kazał grajkom swoim grać, także ci, którzy witali kompanię, nie wiedzieli, czy to zwycięstwo, prawda, a to często właśnie była przegrana chociażby w bitwie o Żyżewo. Był też i taki ksiądz Bolesław Filipowski, który z Bąszynia uciekł, przebrał się za kobietę, żeby się przedostać do oddziałów powstańczych i pełnił funkcję kapelana powstańczego. Chociaż no, nie należał tutaj do ordynariatu polowego, był jednak bardzo dobrze zapamiętany przez powstańców.
Moim bohaterem natomiast jest oczywiście Wincenty Wierzejewski. Proszę wybaczyć, bo to jest...
Dlaczego to jakieś...
Jestem wnukiem stryjecznym, a Wincenty Wierzejewski to był wybitny jeden z dowódców konspiracji przedpowstaniowej. Tworzył scouting wielkopolski razem z kolegami, ale w późniejszym okresie stanął na czele tego scoutingu. Na bazie scoutów stworzył polską organizację wojskową zaboru pruskiego. Potem w okresie międzywojennych też był w wojsku. Był między innymi zastępcą komendanta wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, a przed samą wojną tworzył i kierował strukturami dywersji pozafrontowej na terenie Wielkopolski, która miała przygotować ten teren na wypadek wkroczenia Niemców do kraju.
A dziś spoczywa na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, niedaleko generała Taczaka.
Zmarł na wygnaniu na uchodźstwie w Anglii, w Lidz w 72 roku, a dwa lata temu udało się go sprowadzić i pochować w tym dostojnym miejscu, towarzystwie. Został pośmiertnie nagrodzony przez prezydenta Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
To znaczy, jeżeli ja jeszcze mogę w dwóch zdaniach, Arkady Fidler i Wiktor Dega, wybitny pisarz i wybitny lekarz, chirurg, ortopeda.
Bardzo dziękuję panowie. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 to temat naszych rozmów, które dobiegły końca. Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Apeluję, wywieźmy 27 grudnia flagi powstańcze. Przez jeden moment tego dnia poczujmy się wszyscy powstańcami, zwycięskimi powstańcami wielkopolskimi. Dziękuję.
Dziękuję. Profesor Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc państwu.
Doktor Zdzisław Kościański, historyk Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięć Powstania Wielkopolskiego. Dziękuję. Drodzy państwo, tak jak pan dyrektor powiedział, 27 grudnia, święto państwowe, święto narodowe, Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że państwo byli razem z nami.